Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie, jest 1 maja 2026 roku, minęła godzina 19:00. To jest program na żywo, program z udziałem moich szanownych widzów, program, który dzieli się tradycyjnie na dwie części. Najpierw moje wprowadzenie, w tym przypadku dotyczące bieżących wydarzeń na świecie związanych z geopolityką, z bezpieczeństwem międzynarodowym i z bezpieczeństwem naszego kraju, a następnie odpowiedzi na Państwa pytania, pytania, które proszę zadawać na czacie już teraz. Czat jest dla Państwa, do Państwa dyspozycji, można komentować, można zadawać pytania, najlepiej w formie takiej, aby wersalikami napisać słowo pytanie, a następnie treść właściwą. Tak jak Państwu zapowiadałem, tak jak anonsowany był ten wieczór geopolityczny na wczorajszym podcaście, on będzie nieco dłuższy. On będzie nieco dłuższy. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na większą liczbę pytań, stąd, no właśnie, zachęcam do zadawania tychże. A to, jak długo będzie trwać dzisiejsze spotkanie, no myślę, że w 2 godzinach powinniśmy się zamknąć. Natomiast chciałbym rozpocząć, szanowni Państwo, od informacji z Bliskiego Wschodu. Cały czas wiem, że moich widzów to interesuje, choć sam temat agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran nieco zszedł już, można powiedzieć, z takiej głównej koncentracji mediów głównonurtowych, tych mediów mainstreamowych. Natomiast warto odnotować, że rząd Islamskiej Republiki Iranu przekazał pakistańskim mediatorom nową propozycję. Chodzi oczywiście o rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Izraelem. Mimo braku takich konkretów, braku szczegółów o technikaliach, już ta sama informacja o tym, że Iran składa nową propozycję, to wywołało reakcję na światowych rynkach ropy naftowej. Gdzie się pojawiła ta informacja i o co w tym wszystkim chodzi? Ta informacja pojawiła się dziś, 1 maja. Podała ją irańska agencja, Państwowa Agencja Informacyjna IRNA. I jest to informacja, że rząd w Teheranie dostarczył rządowi w Islamabadzie, pakistańskim mediatorom, tę najnowszą ofertę. My się możemy domyślać oczywiście, o co w tym wszystkim chodzi, o co tak naprawdę zawiera ta irańska propozycja. Agencja Reutera zaznacza, że szczegóły są niejawne. Na razie strona amerykańska milczy, nie ma potwierdzenia, że ten projekt porozumienia dotarł do Waszyngtonu. Natomiast sama już wiadomość o istnieniu takiego programu pokojowego, takiego planu pokojowego Iranu, wystarczyła, żeby ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadły. I to warto odnotować. Ja tylko przypomnę, że prezydent Donald Trump przedłużył zawieszenie broni. To zawieszenie broni obowiązuje od 8 kwietnia bieżącego roku. Natomiast negocjacje, jak dotąd przynajmniej, były i są w martwym punkcie. Od 13 kwietnia US Navy, amerykańska marynarka wojenna, blokuje porty Iranu, co powoduje, że ten handel zagraniczny irański jest bardzo, bardzo mocno ograniczony. Owszem, wiemy o tych korytarzach, 6 korytarzach transportowych otwartych przez Pakistan dla Iranu, natomiast no, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o drogę morską, to jest bardzo, bardzo mocno ograniczone. Faktem jest, że Iran z kolei również skutecznie blokuje cieśninę Ormuz, co odbija się na kondycji gospodarczej państw Zatoki Perskiej, praktycznie paraliżuje to eksport z tego regionu. Całkowicie nie eliminuje, bo tak jak Państwu mówiłem, to jest blokada selektywna, no ale mimo wszystko jest to silne uderzenie właśnie w interesy gospodarcze państw regionu Zatoki Perskiej. I w tym kontekście rozmowy między delegacjami Iranu i Stanami Zjednoczonymi, które były zaplanowane jeszcze na poprzedni weekend w Islamabadzie, no też trzeba podkreślić, że się nie odbyły. Ja Państwu o tym mówiłem, tam była kwestia wysłania J.D. Vance'a, oczywiście Witkow, Kushner, stała delegacja Donalda Trumpa też miała się tam pojawić, natomiast Donald Trump ogłosił jeszcze 22 kwietnia bieżącego roku, że zawieszenie broni będzie obowiązywać no bezterminowo, tak można byłoby to określić. Donald Trump w tej swojej wypowiedzi powiedział, że ono będzie obowiązywać do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny. No, tutaj widzimy, że ze strony Iranu jest dobra wola. Jeżeli to się potwierdzi, to co dzisiaj Państwowa Agencja IRNA irańska podała do wiadomości, no to mamy taki punkt możliwych negocjacji, czyli jakby wypełnienie tego, co 22 kwietnia przekazał prezydent Donald Trump. Natomiast musimy sobie też zdawać sprawę, że trwający impas wpływa na ceny na całym świecie i to nie tylko oczywiście ropy i pochodnych oczywiście ropy naftowej. Wiemy, że coraz więcej czołowych linii lotniczych sygnalizuje obawy co do utrudnień w transporcie, zwłaszcza przed zbliżającym się sezonem wakacyjnym. To jest kwestia rosnących cen, ale to jest także kwestia niedoborów paliwa lotniczego. Są kraje, które mają zmagazynowanych tych zapasów więcej, są te, które są już na wyczerpaniu. W każdym razie właściwie można powiedzieć, że w mijającym tygodniu obserwowaliśmy właśnie te liczne zapowiedzi ograniczenia chociażby kursów lokalnych, jeżeli chodzi o linie lotnicze. Wczoraj światowe ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat. No to też o czymś świadczy. To nie jest, ja wiem, że to zainteresowanie w Polsce wojną z Iranem, izraelsko-amerykańską wojną z Iranem, no już można powiedzieć mocno słabnie, natomiast no ono jest cały czas i oddziałuje na gospodarki nie tylko państw Zatoki Perskiej, ale znacznie szerzej. I to koniecznie trzeba odnotować, a jeżeli już chodzi o irańską propozycję, to trzeba powiedzieć o nowej reakcji Donalda Trumpa. Donald Trump po raz kolejny już oświadczył, że nie jest zadowolony z przebiegu rozmów z Iranem. Przy okazji zdążył skrytykować też Włochy i Hiszpanię za ich działania w sprawie wojny, a właściwie za ich zaniechania, o czym Państwu już mówiłem. Donald Trump powiedział, to będzie krótki cytat, a chcą zawrzeć umowę, ale nie jestem z niej zadowolony, więc zobaczymy, co się stanie. Robimy wszystko, co w naszej mocy w kwestii negocjacji telefonicznie doszło do postępów, ale nie jestem pewien, czy kiedykolwiek tego dokonają. Właśnie odbyliśmy rozmowę z Iranem, zobaczymy, co się wydarzy i tak dalej, koniec cytatu, tyle Donald Trump. Pośrednio potwierdził Donald Trump, nie mamy oficjalnego potwierdzenia ze strony rzeczniczki Białego Domu, natomiast no, ta wypowiedź Donalda Trumpa też jasno wskazuje, że jednak ta propozycja irańska dotarła. Natomiast w trakcie tego briefingu prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że nie jest zadowolony z Włoch i Hiszpanii, bo chodzi o program nuklearny Iranu i już też warto zauważyć, że no właśnie, tutaj brak udostępnienia infrastruktury wojskowej przez te państwa Donald Trump odebrał jako taki bardzo osobiście, to jest media amerykańskie, piszą i mówią o tak zwanej czarnej liście Trumpa, tych państw, z których Donald Trump jest bardzo wysoce niezadowolony. No i tutaj to tylko i wyłącznie się potwierdza to, co już wiedzieliśmy. Natomiast w kontekście Bliskiego Wschodu warto odnotować, że ponad 170 aktywistów z tak zwanej globalnej flotylli Sumut, która transportuje pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, zostało wczoraj zatrzymanych przez siły izraelskie u wybrzeży Krety. 34 z tych aktywistów trafiło do szpitala. Wśród nich jest jedna osoba z polskim paszportem, tak przynajmniej podają media europejskie. To zresztą media izraelskie i w ogóle władze Izraela podały wczoraj, że właśnie IDF zatrzymało tych aktywistów. Podobno było to około 20 statków na wodach międzynarodowych. No i tu się, dlaczego Państwu o tym mówię, bo to jest istotne z punktu widzenia takiej, powiedzielibyśmy żargonem akademickim, analizy behawioralnej, czyli takiego analizy zachowania państwa Izrael na arenie międzynarodowej. Tutaj wielu prawników w Europie podkreśla, że Izrael nie miał prawa do zatrzymania na wodach międzynarodowych tych statków, że to było zatrzymanie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, natomiast no właśnie, decydenci państwa Izrael mają zupełnie inną narrację, mówią o bezpieczeństwie swojego państwa i tak dalej. No to się w ogóle pojawiły takie głosy w Europie, że to był akt piractwa, że to zatrzymanie flotylli Sumut przez Izrael to był akt piractwa na wodach międzynarodowych. No i warto się przyjrzeć tym reakcjom, bo to jest interesujące. Tak jak powiedziałem, z punktu widzenia polityki państwa Izrael, która niekoniecznie się liczy z prawem międzynarodowym i z opinią międzynarodową, delikatnie mówiąc, wielokrotnie o tym mówiłem w programach na żywo, więc, ale oczywiście, jak Państwo będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę. Natomiast to jest bardzo ciekawy przypadek, bo to nie pierwszy raz są tego typu zatrzymania przez Izrael. Tak jak powiedziałem, niektórzy nazywają to wprost rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, czy wręcz aktem piractwa. No i kilka europejskich państw, których obywatele znaleźli się wśród zatrzymanych, wezwało do ich uwolnienia. Z kolei 10 państw, takich jak m.in. Pakistan, Turcja czy Hiszpania, wydało oświadczenie, w którym potępiło państwo Izrael i tam właśnie padły te słowa, o których Państwu powiedziałem, czyli o tym rażącym naruszeniu prawa międzynarodowego. Natomiast, co bardzo ciekawe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych naszego kraju, Rzeczypospolitej Polskiej, wczoraj po południu poinformowało, że bezpieczeństwo polskich obywateli, którzy brali udział w tej inicjatywie Sumut Global Flotilla, było przedmiotem rozmowy z charge d'affaires ambasady Izraela w Warszawie. No i tutaj takie bardzo lakoniczne, tak naprawdę w serwisie X się na przykład pojawiło takie oświadczenie MSZ-u polskiego, że właśnie służba konsularna i dyplomatyczna pozostaje w pełnej gotowości. No to takie bardzo dyplomatyczne tak naprawdę ujęcie. Tak jak mówię, doniesienia medialne mówią przynajmniej o jednym obywatelu państwa polskiego. Nie wiemy tak naprawdę ilu ich tam się znalazło, natomiast ta globalna flotylla Sumut zorganizowała akcję jesienią 2025 roku. To było wtedy bardzo, bardzo głośne. Wtedy blisko 500 osób wyruszyło do Strefy Gazy. Ten cały konwój został zatrzymany. Aktywistów ujęto. Niektórzy mówią wręcz porwano. Przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Natomiast tak naprawdę to jest efekt tego, co robi państwo Izrael w Strefie Gazy po 7 października 2023 roku. Takich prób dostarczania, no właśnie, nazwijmy to niezależnej pomocy humanitarnej, takie próby były podejmowane, natomiast większość z nich, jeśli nie wszystkie, były przejmowane przez państwo Izrael, które się kompletnie nie przejmuje ani tym, że to są wody międzynarodowe, ani że to może być potraktowane jako akt piractwa. Widać, że w tym kontekście absolutnie Benjamin Netanyahu i ludzie z jego otoczenia czują się po prostu bezkarni. Kolejny ważny temat, szanowni państwo, czyli to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w jaki sposób rzutuje to na bezpieczeństwo państwa polskiego. Zacznijmy od kwestii Ukrainy, a właściwie wojny na Ukrainie. Pojawia się coraz więcej głosów, między innymi tutaj szeroko portal Politico o tym się rozpisuje, że urzędnicy z otoczenia Donalda Trumpa przyznają, iż główną, jeśli nie całą swoją uwagę skupia on na Iranie obecnie i że wojna na Ukrainie zeszła zupełnie na plan, no nawet nie drugo, a trzeciorzędny. No i tutaj pojawiają się takie głosy, że przywódcy państw Unii Europejskiej zaczynają mieć tego dosyć i chcą wziąć sprawy w swoje ręce, czyli odzywa się po raz kolejny kwestia autonomii strategicznej Europy. Widać, że po prawie 2 miesiącach wojny z Iranem i koncentracji właśnie prezydenta Trumpa na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie stała się no tak naprawdę czymś, co utkwiło w martwym punkcie, jeżeli chodzi o wsparcie Stanów Zjednoczonych. Natomiast sytuacja ma się zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, bo tutaj Stany Zjednoczone wyraziły poparcie dla planów rządu w Warszawie zakładających rozwój regionalnego hubu LNG, gazu skroplonego, wskazując, że to ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. No i to jest coś, co absolutnie warto odnotować. Prezydent Karol Nawrocki podczas szczytu inicjatywy Trójmorza odniósł się do kwestii współpracy energetycznej. To wydarzenie, tylko przypomnę, odbywało się w mijającym tygodniu w Chorwacji i w ubiegły wtorek, to był 28 kwietnia. Było to spotkanie, tam spotkali się przedstawiciele 13 państw regionu, tego regionu ABC, czyli między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Prezydent Nawrocki wskazywał na rolę Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o takie partnerstwo strategiczne w kontekście chociażby suwerenności energetycznej, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. No i tutaj nastąpiła ta odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Co bardzo ciekawe, Polska jako pierwszy kraj Unii Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2026 roku, czyli wczoraj, zawarła ze Stanami Zjednoczonymi umowę o minerałach krytycznych. To jest także rozszerzenie tej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi o kwestie bezpieczeństwa, no nawet nie tylko energetycznego, ale też technologicznego i szeroko rozumianego gospodarczego. To jest takie ramowe porozumienie na razie. Ono zostało podane do publicznej wiadomości wczoraj. To też w mediach społecznościowych było szeroko omawiane. To dotyczy współpracy w zakresie zabezpieczenia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych. Mówi się także właśnie o kwestiach ograniczania zależności od dostawców uznawanych za tak zwanych dostawców wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o sektory wrażliwe. Mówi się o kwestii ochrony infrastruktury technologicznej. No, dużo ogólników tak naprawdę, natomiast niewątpliwie warto podkreślić, że Polska jest pierwszym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które podpisało takie dwustronne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o te kwestie. Niewątpliwie tutaj Amerykanie starają się trzymać rękę na pulsie, wypierać wpływy chińskie z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. To wszystko zresztą wpisuje się w tą inicjatywę Stanów Zjednoczonych, która dotyczy tworzenia takiego międzynarodowego rynku surowców krytycznych. Chodzi o ten niezakłócony dostęp. Wiemy, jakie są posunięcia Chin na arenie i wewnętrznej, i zewnętrznej. Wiemy o tych chociażby komunikatach Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej, które rości sobie prawo do kontroli tego, jak będą wykorzystywane na przykład pierwiastki ziem rzadkich, które są wydobywane i przetwarzane na terytorium Chin kontynentalnych. A wiemy, jakie ogromne to ma znaczenie dla współczesnej gospodarki, dla branży zbrojeniowej, kosmicznej, dla współczesnych koncernów Big Tech, Big Five, no oczywiście patrząc jeszcze szerzej, poza metale ziem rzadkich, także na surowce krytyczne, to także Big Pharma i szereg innych gałęzi przemysłu oddziałuje to w sposób bardzo, bardzo istotny. Wiemy, że te dostawy surowców są wykorzystywane jako narzędzia nacisku w stosunkach międzynarodowych. To nie jest nic nowego, to się dzieje po prostu na naszych oczach i działo się praktycznie zawsze, bo blokady morskie przecież istnieją tak długo, jak istnieją floty poszczególnych państw miast jeszcze w czasach starożytnych. I w tym kontekście moim zdaniem ta umowa, tak jak powiedziałem, wpasowuje się w koncepcję amerykańską zapewnienia takiej nieskrępowanej dystrybucji surowców krytycznych. Zresztą to pojęcie surowce krytyczne jest wpisane w oficjalną doktrynę Unii Europejskiej. Też warto o tym mówić. Kiedyś poświęciłem temu osobny odcinek podcastu geopolitycznego. Natomiast patrząc na te właśnie działania Donalda Trumpa, patrząc na to, co się dzieje obecnie na świecie, no, trzeba jasno powiedzieć, że Donald Trump zaczyna się koncentrować bardzo, bardzo mocno na przygotowaniach do wizyty w Chinach. No, do końca nie wiemy, czy ta wizyta się odbędzie. Ona jest zaplanowana na dni 14 i 15 maja bieżącego roku oczywiście. Za dwa tygodnie ma rozpocząć się ta wizyta. I w tym kontekście tę umowę z Polską, tę umowę ramową o surowcach, tak bym odczytywał, jako też element tego przygotowywania się Donalda Trumpa. Niewątpliwie administracja 47. prezydenta USA przenosi tę uwagę zdecydowanie poza Ukrainę. Tak jak mówię, tutaj jest ukłon w stronę Polski, ale oczywiście nie bezinteresowny. Natomiast absolutnym priorytetem jest przygotowywanie się do tej wizyty. Wizyty, która miała się odbyć pierwotnie 29 marca, miała potrwać 3 dni aż do 2 kwietnia. Wiemy, że została odwołana w związku z agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran i pomocą, którą Xi Jinping przekazał władzom w Teheranie, natomiast to też będzie miało swoje istotne znaczenie, jeżeli dojdzie do tej wizyty. Możemy sobie rozwinąć w sekcji pytań, w tej drugiej części ten temat, czego się możemy spodziewać na przykład po wizycie prezydenta Trumpa w Chinach, także chętnie odpowiem na Państwa pytania. No i kolejny temat, bardzo istotny, dotyczący już teraz bezpośrednio naszego bezpieczeństwa, czyli kwestia odpowiedzi rosyjskiej dyplomacji na groźby blokady Kaliningradu. Ja Państwu już wielokrotnie mówiłem, Państwo zresztą wielokrotnie pytaliście mnie o temat różnych wypowiedzi analityków, ośrodków rządowych, pozarządowych, polityków na temat możliwej blokady Kaliningradu, czy też szerzej, no nie blokady Kaliningradu, ale blokady obwodu kaliningradzkiego. Pojawiły się głosy o ewentualnych prewencyjnych uderzeniach na Kaliningrad i tak dalej, wprowadzeniu blokady morskiej, próbie zaduszenia gospodarczego tego obwodu, tej rosyjskiej eksklawy. No i jest odpowiedź, bo tak jak wielokrotnie Państwu mówiłem, Rosja przez długi czas dosyć biernie, dosyć pasywnie tak naprawdę podchodziła do różnego rodzaju działań, także działań ukraińskich służb specjalnych z wykorzystaniem infrastruktury państw natowskich na tak zwanej wschodniej flance, natomiast obecnie zaczyna odpowiadać coraz silniej i nie sposób tego nie odnotować. No, nie chodzi oczywiście o żadne straszenie, ale chodzi o to, aby odnotować, że tego typu reakcje rosyjskie się bardzo mocno pojawiają w ostatnim czasie i tutaj chciałbym Państwu zwrócić Państwa uwagę na wypowiedź, którą przytoczyła rosyjska agencja RIA Nowosti. To jest wypowiedź, która się dzisiaj ukazała na stronie tej rosyjskiej agencji. Chodzi o przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Artioma Bułatowa, który zapowiedział, że jeżeli doszłoby do takiej próby, nie że do blokady, tylko do próby blokady obwodu kaliningradzkiego, to wówczas, to będzie krótki cytat w tłumaczeniu na polski, każde takie działanie spotka się z najsilniejszą możliwą odpowiedzią. Koniec cytatu. Według relacji pana Bułatowa, strona rosyjska traktuje tego typu scenariusze militarne, okołomilitarne, prawda, też sankcji ekonomicznych, jako poważne zagrożenie. No i tutaj też jest bardzo ciekawa wypowiedź Bułatowa, który wskazał, że osoby, które formułują takie postulaty, które dotyczą na przykład ograniczenia tranzytu do obwodu kaliningradzkiego. No bo co to znaczy ograniczenie tranzytu? No to oznacza próbę, tak jak powiedziałem, mówiąc już takim bardzo potocznym językiem, zaduszenia gospodarczego tej rosyjskiej eksklawy. Mówimy o tranzycie do Republiki Białoruś. I w tym kontekście, zdaniem przedstawiciela rosyjskiego MSZ-u, tego typu postulaty muszą uwzględniać konsekwencje polityczne i militarne. Militarne również. Co to oznacza w kontekście języka dyplomacji? Bo to jest język bardzo dyplomatyczny. Wydawałoby się, że to jest nic takiego szkodliwego, że to jest właściwie od takie po prostu powiedzenie. Natomiast to w języku doktryn polityczno-militarnych, zwłaszcza doktryn wojskowych Federacji Rosyjskiej, jest oczywiste. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że to oznacza, że Rosja odpowie militarnie na próbę ograniczenia tranzytu. Ja nie mówię o pełnej blokadzie gospodarczej, czy już nawet nie mówiąc o jakimkolwiek ataku, który sugeruje część uczestników życia publicznego w Polsce. Ja mówię o ograniczeniu tranzytu. I w tym kontekście ja bym tego nie lekceważył. A ja bym tego absolutnie nie lekceważył. To jest sygnał dla NATO i dla Unii Europejskiej. To, co Artiom Bułatow powiedział, to jest sygnał dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zresztą sam prezydent Władimir Putin już wypowiadał się na ten temat w kontekście możliwej eskalacji na osi NATO-Rosja. Tutaj pojawiły się zresztą takie, nawet powiedziałbym w kręgach politycznych Finlandii pojawiają się takie przestrogi przed tym, aby nie ograniczać ruchu do Kaliningradu, bo może to mieć konsekwencje militarne. Zresztą jeden z przedstawicieli właśnie fińskiej sceny politycznej odniósł się wprost do wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Litwy, no bo Litwini są generalnie bardzo mocno, mocno, że tak powiem, nadgorliwi w takim, powiedziałbym, w takich werbalnych groźbach pod adresem Federacji Rosyjskiej. Zresztą Estończycy czy Łotysze również, co absolutnie nie koresponduje ani z głębią strategiczną, której te państwa nie posiadają przecież, ani z ich potencjałem militarnym. Te państwa formułują tego typu agresywną retorykę na amerykańskie czy też brytyjskie żyro. A jak żyrantów zabraknie, no to będzie problem, tak? To będzie wtedy, kiedy trwoga, to będzie oczywiście słanie listów do Warszawy. Słanie posłańców do Warszawy, już tak mówiąc nieco bardziej kolokwialnie. Natomiast faktem jest, że minister spraw zagranicznych Litwy całkiem niedawno wezwał do zamknięcia trasy tranzytowej do Kaliningradu. I to jest bardzo, to bardzo zaniepokoiło część kręgów politycznych, na przykład w Finlandii. Ja nie widziałem żadnego środowiska politycznego, mówię przede wszystkim oczywiście o decydentach, o tych partiach, które wchodzą w skład koalicji rządzącej albo o największej partii opozycyjnej, żeby kogoś to zaniepokoiło. Widać, że każda retoryka rusofobiczna, antyrosyjska w Polsce przejdzie, natomiast mało kto zdaje sobie sprawę co do konsekwencji. Co do konsekwencji. Natomiast Rosja już wcześniej oskarżała NATO o prowadzenie ćwiczeń, które obejmują scenariusze zajęcia obwodu kaliningradzkiego. Zresztą o tym szeroko mówił na przykład Aleksandr Gruszko, wiceminister spraw zagranicznych Rosji, i te działania miały być realizowane w ramach ćwiczeń przez wielonarodową grupę szybkiego reagowania, która była kierowana przez kogo innego, jak nie przez Wielką Brytanię. To absolutnie takie ćwiczenia JEF, które były ćwiczone różne takie warianty, typu blokada morska, a nawet zajęcie obwodu kaliningradzkiego. W ogóle ta inicjatywa JEF powstała w 2015 roku, skupia 10 państw Europy Północnej, w tym Wielką Brytanię. Tam są oczywiście kraje bałtyckie, jest Finlandia, jest Szwecja, jest Norwegia, Holandia, i to ma być niby reagowanie na kryzysy, ale no właśnie, Rosja oskarża od dłuższego czasu już NATO o takich działaniach pod przykryciem, które ma to wszystko symulować. W Polsce zresztą jest cała masa ekspertów, dyżurnych ekspertów, którzy poruszają ten temat i wzywają do takiej blokady, do przecinania tranzytu i tak dalej. Więc w tym kontekście widzimy, co się dzieje. Dobrze, szanowni państwo, tyle wiadomości ze świata. Oczywiście to nie jest wszystko. Wybieram dla państwa to, co jest istotne. Na resztę pytań będę, w resztę wątków poruszę w odpowiedzi na państwa pytania, bo wiem, że te pytania są zawsze żywiołowe i ich jest bardzo dużo. A dzisiaj państwu obiecałem, że poświęcę więcej czasu na pytania. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za obecność. Jest nas ponad 1700 osób na żywo. Dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie. Dziękuję tutaj użytkownikowi Paweł Chełstowski za wsparcie. Dziękuję tym wszystkim, którzy z Państwa subskrybujecie mój kanał, naciskacie przycisk dzwonka, którzy dajecie łapki w górę, udostępnienia. Dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają kanał i werbalnie, i materialnie przez Bajkofi, zrzutkę, PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski. Przed odpowiedzią jeszcze na Państwa pytania przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja tymczasem przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Dziękuję użytkownikowi Bart2365 za uczestnictwo w programie Junior Partner. Łukasz Kwintkiewicz. Dzień dobry, panie Leszku. Pytanie, czy jeżeli Tusk mówi, że będzie wojna i trzeba się przygotować, a wszystko, o czym mówił do tej pory, to same kłamstwa, to można założyć, że wojny jednak nie będzie? Ja, szanowni państwo, ja rzetelnie państwa informuję o tym, co się dzieje na świecie. Informuję często o różnych też niszowych kwestiach, wydarzeniach, ćwiczeniach, które są. Ewidentnie jest tak, że państwo polskie, Trzecia Rzeczpospolita, prowadzi takie działania mające na celu przygotowywanie się do wojny. Natomiast czy wojna będzie, tego nie wie nikt, kto bazuje tylko i wyłącznie na informacjach z domeny publicznej. Tutaj trzeba mieć informacje pogłębione, informacje wywiadowcze. Myślę, że do końca rząd Rzeczypospolitej też nie wie, czy będzie wojna, czy nie będzie, bo decyzje nie zapadają w Warszawie. Decyzje o tak istotnych, żywotnych kwestiach, jak chociażby nawet tylko wojna ograniczona, zapadają między mocarstwami. Proszę zobaczyć, że wojna na Ukrainie toczy się w pewnych ramach, bardzo konkretnych, bardzo sztywnych ramach. I to życie, ośmielę się nawet sformułować taką hipotezę, że na zdecydowanej większości terytorium Ukrainy odbywa się w miarę normalnie. I oczywiście mogłoby dojść do migracji wewnętrznych na Ukrainie, ale z uwagi na to, jak wiele zaoferowały kraje członkowskie Unii Europejskiej, socjalu, różnych programów wsparcia finansowego, edukacyjnego i tak dalej, w oczywisty sposób nastąpił duży odpływ ludności z Ukrainy, która żyła na bardzo niskim poziomie, na niskim poziomie socjalnym, a tutaj okazało się, że są możliwości, delikatnie mówiąc, podreperowania budżetu. Także warto o tym powiedzieć. Ja już Państwu wielokrotnie o tym mówiłem, ale powiem po raz kolejny, bo wiem, że na kanał przychodzą także nowe osoby, pojawiają się nowi subskrybenci, których serdecznie witam i dziękuję za te subskrypcje. Jest nas ponad 151 tysięcy. Jeszcze raz podkreślam, jest ta książka, która powinna być absolutnie lekturą obowiązkową dla decydentów państwa polskiego. Strategia wypierania Elbridge'a Kolbiego, zastępcy szefa Pentagonu. Chyba 138 strona, tam się zaczyna ta treść właściwa dotycząca wojny ograniczonej. Absolutny must read, jak to się mówi na Zachodzie, dla decydentów. Także tutaj ja wiem, że premier Tusk w wielu aspektach się mylił, mówiąc delikatnie, czy też mijał się z prawdą, jak to się mówi kolokwialnie, natomiast no, nie można lekceważyć tych sygnałów, które się pojawiają, tych wszystkich gruźb, bo pamiętajmy, że też odporność, że w Rosji też się może wiele podziać, że Rosja nie jest monolitem. My lubimy patrzeć w Polsce. Mówimy w takiej przenośni jako naród, patrzeć na Rosję jako na pewien monolit. Natomiast w Rosji jest mnóstwo grup interesu, które ze sobą walczą, często najczęściej bardzo brutalnie. Władimir Putin w tym roku skończy 74 lata. 74 lata, tak, w październiku, 7 października skończy 74 lata. No, metryka jest nieubłagana, oczywiście może być przez kolejne jeszcze co najmniej kilka lat prezydentem, no ale ta operacja sukcesja, o której się coraz częściej mówi na Zachodzie, też nie, że tak powiem, nie obija się bez echa w samej Federacji Rosyjskiej, więc wcale nie jest powiedziane, że następca Władimira Putina będzie prowadził taką samą politykę. To może być polityka znacznie ostrzejsza. To może być polityka przyspieszenia procesów historycznych, które nas czekają. Tak bym to ujął. Don Siesta pyta, czy ta narzucana nam umowa z Niemcami nie jest idealnym fundamentem pod odzyskanie przez nich w przyszłości utraconych ziem wschodnich, na przykład po ewentualnej wojnie z Rosją. Do tego ich sojusz, no właśnie, z Ukrainą. Ja jestem przeciwny tej umowie z Niemcami, co dałem swój wyraz wczoraj. Uważam, że jest to bardzo dziwne, delikatnie mówiąc bardzo dziwne, że umowa, która ma wejść w życie 17 czerwca bieżącego roku, jest w tak ekspresowym tempie procedowana z ominięciem Sejmu, z ominięciem Senatu i z ominięciem Urzędu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tu jest kilka takich bardzo dziwnych kwestii. Jakby po pierwsze to, że jest ominięcie artykułu 89 punkt pierwszy Konstytucji, czyli mówiącego o dużej ratyfikacji, przejściu przez parlament i podpis prezydenta. Druga sprawa, że resorty, z którymi to jest konsultowane, mają tylko 10 dni na ewentualne uwagi krytyczne. Po trzecie wreszcie te dwa zapisy, które mówią o otwarciu informacyjnym państwa polskiego dla Niemiec i o tranzycie wojsk niemieckich, czy też o wykorzystywaniu infrastruktury militarnej obu państw. No to jakby w domyśle rozumiemy, o co chodzi. Niemcy pod pretekstem pomocy Litwie, czy też transporcie wojsk, czy w razie wzrostu napięcia między krajami bałtyckimi a Rosją, a taki wzrost napięcia jest jak najbardziej możliwy, szeroko rozumiany wzrost napięcia, bo to, co robi na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, czyli postuluje zamknięcie tranzytu dla obwodu kaliningradzkiego, czyli uduszenie tej rosyjskiej eksklawy gospodarczo, no to jest, co to jest jak nie podnoszenie napięcia geostrategicznego. I tutaj Niemcy mogą pod tym pretekstem, tym bardziej, że tam są zobowiązani do utrzymywania brygady na Litwie, z tym jest bardzo są duże problemy, duże komplikacje, bo Niemcy, młodzi Niemcy nie chcą tam służyć po prostu, bo wiedzą, co to znaczy. Znaczy domyślają się, co to oznacza, zwłaszcza biorąc pod uwagę los ich, no nazwijmy to w cudzysłowie, towarzyszy broni na Ukrainie, którzy, prawda, użytkowali czołgi Leopard. No wiemy, jak się to skończyło, jak się przygoda na Leopardach skończyła na wschodzie Ukrainy. W związku z tym tutaj jest ten pretekst, bardzo niebezpieczny. Tym bardziej, że Niemcy bardzo mocno liczą na realizację koncepcji superpaństwa europejskiego, Europy Federalnej i no właśnie, desuwerenizacji państwa polskiego. I to się wpisuje, tak jak Państwu powiedziałem we wczorajszym podcaście, to się moim zdaniem bardzo, no jest komplementarne po prostu. Jest komplementarne wobec tych niemieckich planów. Bardzo niebezpieczna umowa. Użytkownik Max Staff. Czy to realne, że Biden celowo twierdził, że nie wprowadzi wojsk USA na Ukrainę w przypadku ataku Rosji w celu wciągnięcia Rosji w pułapkę? W praktyce wyszło niezwykle korzystnie dla USA. Nie sposób się nie zgodzić z tym, że wyszło to korzystnie dla USA. Amerykanie dając informacje wywiadowcze, przekazując sprzęt ze swojej rezerwy, ze swoich magazynów, wykrwawiają Rosję. To jest klasyka działań w nurcie szeroko pojętego realizmu w stosunkach międzynarodowych. Tak? Zresztą wielokrotnie Państwu mówiłem o tych fortelach chińskich. Zresztą jest świetna książka, którą kiedyś już Państwu rekomendowałem. Rekomendowałem ją wielokrotnie, autorstwa Piotra Plebaniaka, którego z tej strony serdecznie pozdrawiam. Książka pod tytułem 36 forteli. Kapitalna książka przetłumaczona, to są fortele przetłumaczone z języka chińskiego przez Piotra Plebaniaka. Bardzo ciekawe, jeden z nich właśnie nosi taki tytuł Zabij pożyczonym mieczem. No, czyli wykorzystaj inne państwo jako ten przysłowiowy zderzak strategiczny, że użyję tego określenia, do osłabienia przeciwnika. Amerykanie, no, poza obserwatorami, którzy tam byli, ludźmi z wywiadu i wojskowego, i cywilnego, tak naprawdę nie wysłali tam żadnej brygady, żadnej dywizji na pomoc Ukrainie. Przekazywali sprzęt, przekazywali przede wszystkim informacje wywiadowcze i po dziś dzień je przekazują, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, osłabiając w ten sposób Rosję, osłabiając gospodarkę rosyjską, wykrwawiając armię rosyjską i tak dalej. Oczywiście to nie jest jednostronne, bo armia rosyjska wykrwawiając się też zdobywa bezcenne doświadczenie bojowe i adaptuje się do najnowocześniejszego pola walki, jakie jest dzisiaj. W spektrum elektromagnetycznym, w cyberprzestrzeni, w obszarze wojsk specjalnych, w obszarze walki dronów, walki radioelektronicznej i tak dalej. Także to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie osłabia Rosję, ale w tej krótkiej perspektywie, czy nawet w tej średniookresowej perspektywie, to osłabiło Rosję. To niewątpliwie osłabiło Rosję i moim zdaniem administracji Bidena udało się wciągnąć Rosję w pułapkę. Uważam, że to, co Rosja zrobiła, to było błędem. To było błędem na poziomie strategicznym. Rosja przeliczyła swoje siły, a przede wszystkim przeliczyła informacje wywiadowcze, które miała z terytorium Ukrainy. Tam były zupełnie inne założenia, bo jakby nawet założenie eskalacji wojny hybrydowej do poziomu wojny ograniczonej, to jednak jest zupełnie inny wymiar strategiczny niż próba zdobycia stolicy danego państwa i jakaś zmiana, powiedzmy, systemu politycznego, czy zmiana ludzi w elicie tej władzy. To się kompletnie Rosji nie udało i stąd cały ciąg tych kolejnych zdarzeń. Dlatego tutaj się zgadzam, że amerykańskie głębokie państwo wciągnęło Rosję w tę wojnę, której celem strategicznym jest osłabienie, której celem jest nie tylko osłabienie Rosji, ale jest też próba takiego zaangażowania Rosji na Zachodzie, aby w razie konfliktu amerykańsko-chińskiego na Indo-Pacyfiku Rosja no, nie była w stanie mocniej pomóc Chinom. W ten sposób. To jest docelowo. To zostało zresztą sformułowane jeszcze przez Stany Zjednoczone, czy było formułowane przez Departament Stanu na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku. Między innymi Hillary Clinton przecież tak szeroko mówiła o tej kwestii zwrotu ku Azji, o tym piwocie na Pacyfik. To pamiętamy, rok 2010-2011, nową doktrynę amerykańską, która wtedy się rodziła. Ja kilka lat później przecież mówiłem Państwu o pułapce Kindlebergera, o tym, że Amerykanie prędzej czy później pozostawią Europę samej sobie. Wiemy już, że jest koncepcja NATO 3.0, czyli aby Amerykanie pozostawili parasol nuklearny, ale konwencjonalnie przerzucili wszystko, całą odpowiedzialność na barki Europejczyków. I to sformułował właśnie wspomniany przeze mnie Elbridge Colby i to dosłownie na dniach. Zresztą Colby poparł plan niemiecki przekształcenia Bundeswehry w najsilniejszą konwencjonalną armię Europy do 2039 roku i to się wpasowuje w cały ten ciąg zdarzeń, o którym tutaj użytkownik też wspomniał, jeżeli chodzi o politykę Bidena. Ten sam użytkownik, Max, stawi jeszcze kilka pytań, postaram się już nieco krócej odpowiedzieć. W jaki sposób i kiedy Rosjanie mogą przeciwdziałać chińskiej dominacji w relacjach dwustronnych? Na ile prawdopodobne, że Rosjanie powrócą na geostrategiczne podium w długiej perspektywie? No, na razie nic nie wskazuje na to, aby Rosjanie się przeciwstawili chińskiej dominacji. Nie mają ku temu sił i środków. W rosyjskiej debacie strategicznej przez całe dekady, mówię po 1991 roku, ten temat był, tej potencjalnej dominacji chińskiej, był absolutnie lekceważony. Człowiek, który dzisiaj jest zdemonizowany w Polsce, który oczywiście wpłynął na debatę geopolityczną w Rosji, ale nie jest jedynym, który wpływał na tę debatę i wpływa, czyli profesor Dugin w swoich pracach generalnie lekceważył zagrożenie, lekceważył i moim zdaniem lekceważy zagrożenie chińskie dla Federacji Rosyjskiej. Zresztą możecie się Państwo z tym zapoznać, bo napisałem monografię na temat myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina. Ona jest absolutnie bezpłatna. Można sobie pobrać PDF z serwisu akademia.edu. Akademia pisane przez C. Wystarczy tam wpisać moje nazwisko i można sobie bezpłatnie tę książkę pobrać. ten sam użytkownik, jaki jest długoterminowy cel Niemiec w relacjach z Rosją, jeśli partnerstwo strategiczne, to dlaczego realnie i znacząco wspierają Ukrainę, po co im armia większa niż potrzebna do dominacji w Unii Europejskiej. Moim zdaniem wsparcie Ukrainy przez władze w Berlinie to jest element tworzenia takiego chochoła w postaci no właśnie Rosji, zagrożenia rosyjskiego, a to ma być cel mobilizujący pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej do poparcia idei federalizacji. Jest tworzony taki chochoł, jest tworzony taki obraz, taki hologram zagrożenia rosyjskiego i Niemcy mówią, trzeba stworzyć wspólną obronę powietrzną, oczywiście pod egidą Niemiec, trzeba stworzyć nowe programy zbrojeniowe, w tym programy finansowania tych kredytów, czy tych zakupów w postaci kredytów typu SAFE. Oczywiście to Niemcy zapewniają prawda, płynność i także, można powiedzieć, to wsparcie przemysłowe, takie koncerny jak Rheinmetall. Niemcy mówią, trzeba stworzyć armię europejską, oczywiście pod egidą Niemiec i Francuzów. Niemcy mówią, trzeba stworzyć taki system, w którym ograniczy się jednomyślność w ramach Unii Europejskiej, czyli odejdzie się od zasady jednomyślności, mimo tego, że i tak już, i tak 80% całej wszystkich aktów legislacyjnych i tak przechodzi przez kwalifikowaną większość. To i tak Niemcy, w tym Ursula von der Leyen, przede wszystkim oczywiście Ursula von der Leyen jako przewodnicząca Komisji Europejskiej, wzywa, nawołuje do tego, aby zlikwidować zasadę jednomyślności, a zatem aby desuwerenizować państwa narodowe. I dlatego tak potrzebne jest Niemcom przynajmniej takie, powiedziałbym, naskórkowe wspieranie Ukrainy, aby straszyć Rosję, aby przeciągać wojnę na Ukrainie, bo to daje asumpt do tego, aby Rosję przedstawiać jako permanentne zagrożenie i w ten sposób dokonywać fabrykacji przyzwolenia na stworzenie superpaństwa europejskiego. Dobrze, to były trzy pytania od użytkownika Max Staw. Dziękuję uprzejmie. Gucio 1906. Jaką regularną armią dysponuje NATO, gdyby faktycznie doszło do wojny z Rosją? Który unijny kraj ma w tej chwili zasadniczą służbę wojskową i czy w razie wojny też w tych krajach byłaby mobilizacja? To tutaj w jednym pytaniu mamy użytkownik Gucio 1906 poruszył dwa różne tematy, to znaczy kwestię NATO i kwestię Unii Europejską. Wiem, że w debacie w Polsce to jest często tożsame, ale to nie jest to samo. Znaczy NATO 27, Unia Europejska 27 państw, NATO 32 państwa, inne potencjały militarne, inne procedury, jeżeli chodzi o udział. I teraz jakby pierwsza sprawa w tym pytaniu zawarta, czy napisał użytkownik, że jaką NATO ma armię? Po pierwsze i najważniejsze, Sojusz Północnoatlantycki nie posiada stałej armii. Być może część z moich szanownych widzów zaskoczy, no ale NATO nie posiada swojej armii. NATO posiada co? Posiada struktury dowodzenia, posiada plany operacyjne, posiada wreszcie wyznaczone siły państw członkowskich, na przykład siły szybkiego reagowania. To państwa narodowe, to państwa członkowskie, których jest 32 obecnie, przekazują swoje wojska pod dowództwo NATO. Powiedziałem, że istnieją struktury dowodzenia, istnieje między innymi Komitet Wojskowy NATO. I teraz odpowiadając na pytanie użytkownika, jakie siły mogłyby być użyte. Orientacyjnie oczywiście, bo to wszystko jest domena planów niejawnych przecież. Natomiast szacuje się, że siły zbrojne państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest 3 do 3,5 miliona żołnierzy w służbie czynnej. Ale to jest mylące. To jest mylące, bo przecież nie wszystkie siły NATO są w Europie. Część jest związana z globalnymi zobowiązaniami, głównie oczywiście amerykańskie. No i gdyby to odciągnąć jakby i wojska Kanady i Stanów Zjednoczonych, to państwa europejskie NATO mają gdzieś dzisiaj w granicach 1 800 000 żołnierzy, z czego realnie tak zwane szybko używalne, no to właśnie, to są wielkie rozbieżności. Mówi się o siłach gotowości NATO w okolicach 300 000. w okolicach 300 tysięcy, przy czym no tutaj te 300 tysięcy to jest moim zdaniem do wykorzystania powyżej 30 dni, czyli trzeba byłoby poczekać jednak na przerzut, na wszystkie formalności z tym związane, ale istnieje coś takiego jak szpica NATO i to jest około 20 tysięcy żołnierzy, gotowość kilku dni, no mówi się do dwóch tygodni, tak, że ta szpica, część z tych 20 tysięcy jest w stanie w ciągu kilku dni być przerzucona, to są takie siły pierwszego rzutu, niecały potencjał. Pyta pan, które kraje mają obowiązkową służbę wojskową. No, nie chcę teraz wchodzić w takie duże szczegóły, bo istnieje pełna zasadnicza służba wojskowa, istnieje tak zwana aktywna służba zasadnicza. No to jeżeli chodzi o taką obowiązkową służbę, ona istnieje na Litwie, na Łotwie, w Estonii, istnieje w Finlandii. Jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, istnieje jeszcze w Danii, a w Szwecji została niedawno reaktywowana. Z innych krajów na pewno Grecja, z uwagi oczywiście na konflikt z Turcją, Cypr, co oczywiście też jest oczywiste, w Austrii, co bardzo ciekawe, też jest obowiązkowa służba wojskowa. Mogłem pominąć któryś z państw, ale wydaje mi się, że tak. W Norwegii formalnie jest taka służba, ale raczej chyba nie do końca, że tak powiem, ściśle stosowana, to znaczy nie wszystkie roczniki, czy nie wszyscy w ogóle z rocznika są powoływani. Natomiast czy byłaby ta mobilizacja w czasie wojny, pan tutaj pyta. No, w większości państw pewnie tak. Kraje, które nawet nie mają poboru, mają tak zwane systemy rezerw. Mogą wprowadzić w każdej chwili mobilizację ustawową. To, że gdzieś nie ma poboru, nie ma zasadniczej służby wojskowej, no to nie znaczy, że nie można wprowadzić mobilizacji ustawowej. Przecież Polska nigdy nie zrezygnowała z poboru. W Polsce pobór został zawieszony. W Polsce został pobór zawieszony, jest system rezerw. No jaki on jest słaby, to my wszyscy wiemy, natomiast no, istnieje możliwość mobilizacji powszechnej w Polsce. W Niemczech jak najbardziej, bardzo często się mówi o przywróceniu poboru. We Francji jest model armii zawodowej, ale są dosyć silne rezerwy operacyjnej. Więc tutaj widzimy, że, jeszcze raz podkreślam, armia NATO nie ma swojej armii, ale ma potencjał swoich państw. Oczywiście tutaj pytanie, czy zajdzie synergia, czy nie dojdzie do różnych niesnasek, czy nie dojdzie do weta niektórych państw, do jakiejś dziwnej interpretacji artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, no bo jednak państwa członkowskie mają sporą dowolność w zakresie tej interpretacji. Także tyle. No mam nadzieję, że w jakimś sensie zaspokoiłem tutaj państwa ciekawość. Jest nas ponad 2000 osób na żywo. Dziękuję Państwu, że w majówkę zdecydowaliście Państwo, że ten wieczór spędzicie z podcastem geopolitycznym i ze mną. Użytkownik Michał Michałowski. Czy umowa o współpracy wojskowej z Niemcami to nie jest ukryta opcja bratniej pomocy w przypadku próby obalenia rządu przez naród polski? No to mocna hipoteza. Generalnie mnie się ta umowa po prostu bardzo nie podoba. Biorąc pod uwagę wzrastające nastroje rewizjonistyczne w Niemczech, w niektórych oczywiście kręgach politycznych, uważam, że taka opcja swobodnego przemieszczania, swobodnego tranzytu sił zbrojnych Federacji Republiki Federalnej Niemiec jest po prostu dla Polski niebezpieczna i tyle w tej sprawie mam do powiedzenia. Dariusz Sroczyński. Marsz ku czci SS Galicjen we Lwowie jutro. Szkoła Banderowiec we Lwowie. Jakie to według pana niesie zagrożenia? O tej szkole Banderowiec we Lwowie mówiłem w podcaście geopolitycznym. Jestem pełen oburzenia, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nie protestuje. Zresztą te wypowiedzi Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceministra, wiceszefa polskiej dyplomacji, no to są absolutnie skandaliczne, jeżeli weźmiemy kwestie i Bliskiego Wschodu, i kwestie relacji polsko-ukraińskich. To jest kompletne niezrozumienie i doświadczeń historycznych, i przyszłych zagrożeń. Odpowiadając bardzo, powiedziałbym tak, zwięźle, ściśle na pytanie pana Dariusza, jakie to ma znaczenie, to się komponuje z radykalizacją sporej części społeczeństwa ukraińskiego, także ukraińskich żołnierzy, przedstawicieli innych służb mundurowych, którzy prędzej czy później będą zdemobilizowani. Weterani ukraińskich sił zbrojnych, służb specjalnych, innych formacji mundurowych, formacji paramilitarnych, już dzisiaj są mocno poddawani indoktrynacji takich grup jak na przykład ruch azowski, którzy się wprost odwołują do zbrodniczej ideologii banderyzmu. Kult zbrodniarzy takich jak Bandera czy Szuchewicz jest tak ogromny na Ukrainie, że przesiąka kadry dyplomacji ukraińskiej. Posłuchajcie Państwo tego, co mówi pan Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Chociażby w tym jednym z ostatnich wywiadów, ja Państwu polecałem, abyście Państwo wysłuchali krytycznie tego wywiadu, który przeprowadzili panowie Parafianowicz i Magierowski na kanale Bez Dogmatu z ambasadorem Ukrainy, gdzie tenże właśnie pan Bodnar mówił wprost, że nie uważa Szuchewicza i Banderę za zbrodniarzy. A jeżeli mamy do czynienia z gloryfikacją banderyzmu przez ambasadora Ukrainy w Polsce, to musicie Państwo wiedzieć, że ten poziom radykalizmu wśród establishmentu ukraińskiego jest po prostu tak samo wysoki albo jeszcze wyższy niż w przypadku pana Wasyla Bodnara, który i tak w mojej ocenie stara się jednak mówić w miarę językiem dyplomacji, choć nie zawsze mu to wychodzi. Przyjrzyjmy się to, co mówi pan Dmytro Kuleba, były szef dyplomacji ukraińskiej. To jest człowiek, który ma jawne pretensje wobec państwa polskiego. To jest człowiek, który próbuje zrównywać akcję samoobrony ludności polskiej, operację Wisła z ukraińskim ludobójstwem na narodzie polskim. No to jest coś niewyobrażalnego. To jest, krótko mówiąc, tworzenie problemu, który będzie dla Polski problemem o charakterze geostrategicznym. Użytkownik Michał Michałowski jeszcze pyta, czy rekordowa susza panująca obecnie w Polsce może być gwoździem do trumny polskiego rolnictwa i idealnym usprawiedliwieniem dla masowego poparcia wprowadzenia umowy z Mercosur i z Indiami. Ja myślę, że tych pretekstów może być znacznie więcej. Myślę, że nawet kwestia tych niedoborów na rynku energii, na rynku węglowodorów, może się stać takim elementem przyspieszającym ograniczenia praw do przemieszczania się, do wolności obywatelskiej. Wielokrotnie Państwu już mówiłem po 28 lutego bieżącego roku, że chociażby Międzynarodowa Agencja Energii wprost mówi o kwestiach, no właśnie, czego? Lockdownu energetycznego. Lockdownu energetycznego. Ursula von der Leyen mówiła wprost przecież o potrzebie ograniczenia, prawda, przemieszczania się, lotów, liniami tych wszystkich lotów, korzystania z linii lotniczych, czy właśnie nawet korzystania z zasilania gazem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie zdziwię się, jeśli i kwestia suszy, i kwestia zablokowania cieśniny Ormus i kwestia, nazwijmy to, nowych problemów zdrowotnych, bo takie się mogą w każdej chwili pojawić, powoływania się oczywiście w cudzysłowie, powoływania się na zmiany klimatyczne, to może być wszystko element przyspieszający realizację umów z Indiami czy z krajami Mercosur. Hrabia Monte Cristo, użytkownik pod takim nickiem, pyta, czy premier Tusk mówił o potrzebie normalizacji stosunków z Białorusią. Czy to możliwe, patrząc na polityków, jakich mamy? I na ile wpłynie to na relacje z Rosją? PiS narzeka i krytykuje. Nawet jeżeli takie słowa padły, nie znam tych słów premiera Tuska, być może coś takie słowa padły, ale to w kontekście tego, co zrobiła dyplomacja amerykańska. Chodzi oczywiście o Johna Cole'a i negocjatora z ramienia Donalda Trumpa, który rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Ta ostatnia wymiana 5-5, w tym redaktor Andrzej Poczobut zwolniony z białoruskiego więzienia, no to jest zasługa działań administracji amerykańskiej i ocieplenia tych relacji na linii Waszyngton-Mińsk. Więc jeżeli coś takiego padło, no to myślę, że to jest w kontekście tego, aby zdjąć część oskarżeń z siebie za tę niedawną wypowiedź z kwietniową dla Financial Times. Premier Tusk był mocno zganiony i przez Thomasa Rose'a, ambasadora USA w Warszawie, i przez sporą część amerykańskich mediów, które akurat podjęły temat tego wywiadu dla brytyjskiego dziennika. I to jest, myślę, że taka próba troszeczkę uratowania PR-u. Nie widzę tutaj jakiejś głębokiej myśli strategicznej w tym rządzie, jeżeli chodzi o relacje z Białorusią. PW8778, pytanie, czy pana zdaniem Jacek Bartosiak w sprawie Ukrainy myli się, czy kłamie? Znaczy, nie wiem, czy pyta tutaj użytkownik o jakąś konkretną wypowiedź, czy o ogólne stanowisko doktora Bartosiaka w sprawie Ukrainy. Generalnie na tyle, na ile znam publikacje i wypowiedzi szefa firmy Strategy and Future, to myślę, że się głęboko myli. Natomiast też chciałbym wiedzieć, na przykład, jak wyglądała kwestia tych częstych wyjazdów ludzi ze Strategy and Future do Kijowa, jak wyglądała kwestia kontaktów z tamtejszymi, nazwijmy to, przedstawicielami instytucji państwowych, szeroko rozumianych oczywiście. Ciekawy jest kontekst tego zdjęcia z Andrzejem Jermakiem. No, warto byłoby się temu bliżej przyjrzeć. Użytkownik Michał Michałowski, na ile procent według pana jest możliwe celowe sterowanie pogodą w Polsce? Technologia do tego jest już dostępna od lat. Nie chcę wchodzić na grunt teorii spiskowych. Nie mówię, że technologia broni meteorologicznej jest teorią spiskową, bo nie jest. Oczywiście, że nie jest. Tego typu badania były sprowadzone w okresie zimnej wojny i są prowadzone po dziś dzień. Zresztą te stacje dipolowe na Alasce i cała technologia HARP to nie jest tylko i wyłącznie działalność cywilna, że tak to określę. Nie ma takiego generała na świecie, który nie chciałby sterować pogodą, i tego typu badania były, są i będą prowadzone przez wszystkie najważniejsze mocarstwa świata. I ja pamiętam doskonale te wszystkie spekulacje w kontekście powodzi tysiąclecia w 1997 roku w Polsce. Pojawiły się takie wtedy spekulacje, że mogło to być właśnie skutkiem jakichś działań manipulacji pogodą, ale nie ma żadnych twardych danych na ten temat, abyśmy tutaj robili. Ja wiem, że te informacje się coraz częściej pojawiają w kontekście tych zmian pogodowych na Bliskim Wschodzie. No, po 28 lutego, w wyniku działań wojennych, w wyniku zwłaszcza zniszczenia sporej części radarów amerykańskich na Bliskim Wschodzie, część analityków dostrzega tutaj wyraźną korelację między ulewnymi opadami deszczu, a tymi okresami, długimi okresami suszy, które były w ostatnich latach. Tu nie mówimy o tygodniach, o miesiącach, o latach. Wiemy, że Amerykanie mieli bardzo zaawansowany program i mają prawdopodobnie po dziś dzień zaawansowany program badań nad bronią meteorologiczną, natomiast no, to jest objęte w oczywisty sposób tajemnicami wojskowymi. I my możemy się gdzieś tam prywatnie bawić w spekulacje, ja publicznie takich spekulacji prowadzić nie zamierzam. Pytacie cały czas państwo w kontekście tej umowy planowanej z Niemcami, bo widzę, że dla części z państwa to jest dosyć duże zaskoczenie. A nie ukrywam, że patrząc na reakcję establishmentu III Rzeczpospolitej, to dla bardzo wielu polityków, zwłaszcza opozycji, to było wielkim zaskoczeniem, że w ogóle wyciekła ta treść tej umowy, która ma być przyjęta 17 czerwca. Tutaj Michał CK pyta, jeżeli dojdzie do wojny, czy możemy się obawiać, że Niemcy będą chciały odzyskać polskie ziemie zachodnie, wykorzystując właśnie zamieszanie i tę umowę, która ma być podpisana 17 przyszłego miesiąca. Moim zdaniem bardzo wiele zależy od tego, kto wygra przyszłe wybory w Niemczech. Jeżeli wygra AfD albo AfD, czy człowiek z AfD, polityk z AfD, będzie pełnić rolę kanclerza, jeżeli dojdzie do większej radykalizacji w Niemczech, jeżeli ten resentyment antypolski będzie jeszcze bardziej wzmocniony, no to możemy się spodziewać różnych działań. Nikt nikomu nie dał granic raz na zawsze. Pamiętajcie, szanowni państwo, że układy poczdamskie to nie jest coś, co Polska otrzymała raz na zawsze i nikt, że tak powiem, nigdy nie będzie żadnych prób korekcji, korygowania tychże postanowień układów poczdamskich. W samych Niemczech jest wielu takich, którzy uważają, a w Rosji coraz częściej w tych środowiskach, no powiedzmy nie decyzyjnych, ale około, powiedzmy na zapleczu decyzyjnym, też pojawiają się głosy o tym, że Polska jest niewdzięczna, że należy tutaj, no właśnie, dokonać takiej korekcji układów poczdamskich, że i tak dalej, i tak dalej. No nie chcę wchodzić w taką propagandę, która tam, czy nie chcę powielać już tych wszystkich cytatów, które tam się pojawiają. Wiem, że to jest też element takiego wywierania nacisku, no ale ja bym tego nie lekceważył. Ja bym tego absolutnie nie lekceważył, tym bardziej, że wiemy, w jakich okolicznościach Polska otrzymała, no właśnie, ziemie zachodnie i północne. Dobrze, że Polska oczywiście ma ziemie zachodnie i północne i tak dalej, i te granice są naprawdę dobrymi granicami dla nas, jako dla narodu, natomiast no, zakusy sąsiadów są i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W kręgach politycznych ukraińskich też pojawiają się roszczenia terytorialne wobec państwa polskiego. Mówiłem o tym w jednym z programów na żywo, w jednym z wieczorów geopolitycznych. Także no niestety tego lekceważyć nie możemy. Hrabia Montechristo pyta, polityka państw europejskich, Unii Europejskiej i USA coraz bardziej się rozchodzi, jaką drogę by Polska musiała podążać, bo sama to chyba jest zbyt słaba. No to jest fakt, że oczywiście dzisiaj te interesy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na wielu płaszczyznach są różne. To jest oczywiste, że Donald Trump tylko jakby przyspieszył pewne rzeczy, czy też bardziej wyeksponował. Natomiast no są różne takie, powiedzmy, opcje strategiczne. Ja się koncentruję na opcjach realistycznych, nie na żadnym idealizmie, nie na żadnej wierze w prawo międzynarodowe, bo wiemy, że ono po prostu przestało istnieć, a w wielu aspektach przestało istnieć, państwa przestały go po prostu realizować. Jest opcja twardego oparcia się o Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o politykę państwa polskiego. To jest ta tak zwana opcja atlantycka albo opcja... No właśnie, w kontekście tej umowy wczorajszej ze Stanami Zjednoczonymi mówi się o tak zwanym hubie frontowym. Bo pojawia się ta koncepcja hubu gospodarczego, hubu technologicznego, hubu surowcowego, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bym to określił jako hub frontowy. To reprezentuje chociażby ośrodek prezydencki obecnie, pan prezydent Karol Nawrocki, czyli maksymalizacja obecności wojsk amerykańskich, zakupy sprzętu przede wszystkim amerykańskie i... No właśnie, i tego typu próba odstraszania. Problem polega na tym, minus tej opcji jest taki, że po pierwsze jest to transakcja wiązana. Im ściślejsza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, tym mocniejsze wspieranie państwa Izrael. Czyli Polska musiałaby żyrować tak naprawdę to, co robi koalicja Benjamina Netanyahu i także żyrować to, co robi Donald Trump, w tym ewentualnie uczestniczyć w wojnie z Iranem, narażając się, że jeżeli będzie taka okoliczność geopolityczna, to jednak Amerykanie zrolują swoją obecność, zrolują i wycofają się na z góry upatrzone pozycje, czy to w zachodniej hemisferze, czy na Indo-Pacyfiku. To jest realna groźba, to o tym zresztą też pisze, prawda, Elbridge Colby, jest to wyraźnie wyartykułowane w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i w Narodowej Strategii Obrony Stanów Zjednoczonych w kontekście nowych priorytetów geopolitycznych USA. Nowych priorytetów. Europa jest trzeciorzędnym, można powiedzieć, obszarem zainteresowania amerykańskiego i to jest realne ryzyko. Ja o tym mówiłem w 2017 roku. Napisałem w książce w 2018 roku Geopolityka a bezpieczeństwo państwa polskiego, że istnieje coś takiego jak pułapka Kindelbergera, czyli możliwość właśnie utraty gwarancji, kiedy Amerykanie zaangażują się czy to na Bliskim Wschodzie, czy na Indo-Pacyfiku. Nawet nie chodzi tyle o utratę gwarancji, co ich drastyczne osłabienie. I to moim zdaniem obecnie się toczy. To widać. Druga opcja, taka nazwijmy to z kręgu realizmu, to jest europejska autonomia strategiczna, czyli tak naprawdę oś Paryż-Berlin. W tym kontekście Polska nie będzie równorzędnym partnerem. To jest desuwerenizacja państwa polskiego, to jest taki mit, że jeżeli Polska wyzbędzie się własnej waluty, wyzbędzie się złotówki, a przyjmie euro, to będzie bezpieczna, bo atak na państwo w strefie euro będzie atakiem na całą strefę euro. No to tak nie wygląda, szanowni państwo. Ja wiem, że takie mity są upowszechniane przez część polityków z establishmentu III Rzeczpospolitej, ale to tak nie działa. To naprawdę tak nie działa. I w tym kontekście to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest przyjęcie wszystkich tych szaleństw ideologicznych, które płyną z Zachodu, począwszy od doktryny multikulti, całej tej polityki migracyjnej, poszczególnych etapów Zielonego Ładu, tego śladu nie tylko węglowego, ale śladu wodnego w przyszłości, cała kwestia edukacji młodzieży i powiedział, no i desuwerenizacja państwa. To jest absolutna katastrofa. To jest absolutnie katastrofa. No i mamy trzecią strategię, która została całkowicie wyrugowana z debaty publicznej. Nie ma jej w debacie publicznej, w mainstreamie, w tak zwanych mediach głównego nurtu, nie ma tej debaty. To jest strategia polityki wielowektorowej. Nazwijmy ją strategią mieszaną, czyli z jednej strony Polska nie występuje z NATO, bo tak to NATO bardzo mocno jest, że tak powiem, jego pozycja jest zdeprecjonowana, ale to jest budowa dodatkowych relacji, bliskich relacji, na przykład z Chinami, pogłębienie relacji z Turcją, to jest normalizacja relacji z Rosją i z Białorusią, to jest budowa takiego regionalnego, bycia takim hubem, przynajmniej w sensie regionalnym, gospodarczym, hubu gospodarczego, odrzucenie szabelkizmu, odrzucenie tej narracji prowojennej, normalizacja relacji z Rosją, z Białorusią, włączenie się w nowy jedwabny szlak, w nowy bursztynowy szlak, włączenie się także w inne, można powiedzieć, bloki gospodarcze, czyli akcesja do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, akcesja do grupy BRICS Plus, tak aby dywersyfikować nasze bezpieczeństwo. I uważam, że odpowiedzią na geopolitykę świata wielobiegunowego, odpowiedzią także na zagrożenia świata wielobiegunowego jest dywersyfikacja bezpieczeństwa na każdej możliwej płaszczyźnie. I to jest ta istota, ale to jest coś, co jest, tak jak powiedziałem, poza głównym nurtem. Edo Lang pyta, czy zna pan cytat, gdyby wybory mogły coś zmienić, dawno byłyby już zabronione. No ja nie mam co do złudzeń żadnych co do tego, jak wygląda demokracja, to żeby była pełna jasność. Hrabiąte Christo pyta, jak pan ocenia zainteresowanie się Polaków geopolityką? Generalnie bardzo pozytywnie. Uważam, że tutaj media społecznościowe, media streamingowe, takie jak to medium, przez które teraz do państwa mówię, komunikuję się z państwem, jest ponad 2100 osób na żywo, oczywiście rozhermetyzowały debatę akademicką. Do tej pory w gabinetach katedr, zakładów, instytutów na uczelniach głównie państwowych pojawiały się nieśmiało bardzo jakiekolwiek debaty na temat geopolityki. I tak było do końca jeszcze pierwszej dekady obecnego wieku. Dopiero później, dzięki upowszechnieniu się i druku cyfrowego, i pojawieniu się portali internetowych, rozpopularyzowaniu organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, towarzystw naukowych, fundacji, ta debata zaczęła się przenosić do organizacji pozarządowych, bo na uczelniach oczywiście beton akademicki cały czas blokował i cały po dziś dzień blokuje tak naprawdę rozwój geopolityki i myślenia takiego niezależnego, strategicznego. W dużej mierze, oczywiście nie mówię, że jest to w 100% zabetonowane, bo tak nie jest, są pewne jaskółki, które dają jakąś nadzieję, natomiast Tak było. Dopiero, ale tak naprawdę takim, jak mówią Amerykanie, game changerem, takim absolutnym punktem zwrotnym był YouTube i wykorzystanie tego YouTube'a do właśnie popularyzacji. Podcasty, popularyzacja podcastów, popularyzacja wiedzy w takiej taniej formie, można powiedzieć, i powszechnej, masowej, spowodowała to ożywienie geopolityką. Ale to są plusy, to są absolutne plusy. Dobrze, że to zainteresowanie sprawami międzynarodowymi, bezpieczeństwem i klasyczną geopolityką wzrosło, ale to, że ktoś wie, czym jest Heartland, Rimland, zna klasyków geopolityki i tak dalej, rozumie znaczenie surowców, przepływów strategicznych, zasobów, w ogóle szeroko pojętych zasobów naturalnych, od wody począwszy, aż właśnie na surowcach krytycznych skończywszy, to jeszcze nie znaczy, że podnosi się kultura strategiczna. Dlatego, że główną popularnością cieszy się pop geopolityka popularna, która bardzo często jest synonimem publicystyki międzynarodowej. Owszem, publicystyka międzynarodowa to jest też ważny element popularyzacji wiedzy i podnoszenia kultury strategicznej, no ale nie może być jedynym. Nie można spłycać pewnych zjawisk. Komentarze do spraw międzynarodowych są ważne, ważnym elementem dyskusji, a od dyskusji bierze się w ogóle, prawda, i zainteresowanie, i kwestia podnoszenia tego poziomu, ale w ślad za tym niestety nie idą rozwiązania systemowe. Wręcz odwrotnie, im popularniejsza geopolityka stała się poza murami akademii. Akademia rozumiem jako wspólnota uczonych i studentów, chociaż tutaj jest duży rozdźwięk, bo studenci są zainteresowani geopolityką w większości, a no, że tak powiem, powiedzmy ta starsza kadra już niekoniecznie. To jednak widać, że na poziomie systemowym, strukturalnym państwa polskiego ta debata jest nadal bardzo hermetyczna. Jest po prostu cenzura, no, nazywając rzeczy po imieniu, tak? Nie brnąc w jakiś tutaj dialog, w jakąś taki monolog akademicki, to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Jest cenzura, jest jasna cenzura, o pewnych rzeczach nie wolno mówić, pewni ludzie są niezapraszani do debat. Generalnie debata publiczna o bezpieczeństwie państwa polskiego, o jego przyszłości geopolitycznej ograniczona jest do dwóch opcji geopolitycznych, do opcji atlantyckiej i do opcji europejskiej. Rozumianej jako opcja zachodnioeuropejska, czyli federalizacja, opcja federalizmu europejskiego. I to jest wszystko. Ta debata, to mamy zabetonowanie debaty publicznej w Polsce, dlatego kultura strategiczna w Polsce jest wsobna. Ona jest wsobna, bo ona się karmi autocenzurą. Ona się karmi autocenzurą. Ja przecież doskonale znam środowisko akademickie w Polsce i wiem doskonale, że w tym środowisku jest wielu uczciwych, dobrych ludzi, którzy rozumieją zagrożenia dla państwa polskiego, ba, jest cała masa ludzi, którzy powielają moje poglądy geopolityczne, natomiast oni się boją, oni się autocenzurują na forum akademickim, bo wiedzą, że jeżeli wyjdą przed szereg, jeżeli ośmielą się mieć własne zdanie, no to mogą zostać odpowiednio etykietowani, ostracyzowani, wyrzucani z redakcji czasopism, mieć problemy z publikacjami, z grantami i tak dalej, i tak dalej. No nie muszę Państwu tego wszystkiego aż tak skrupulatnie tłumaczyć, bo wiem, że doskonale to rozumiecie. Stąd, tak jak mówię, to zainteresowanie Polaków jest, ale ono jest bardzo mocno, ściśle, że tak powiem, reglamentowane poza mury akademii i jest ta debata publiczna się niestety nie zmienia. Nie idzie tutaj w parze To, że tak powiem, podnoszenie kultury strategicznej wraz z zainteresowaniem Polaków, a to wynika z tego, że polska scena polityczna jest zabetonowana, że nigdy nie było opcji zero w służbach specjalnych, że tym ludziom jest po prostu tak wygodnie. Ta bierność, ten marazm, jeżeli chodzi o debatę publiczną, jest dla niektórych środowisk po prostu zwyczajnie wygodny. Idziemy dalej. Max Staff pyta, jaki jest interes USA w konflikcie z Iranem. Czy tłumaczy to wywołanie tego konfliktu pod kątem rachunku zysków i strat? No tak, wiem, że ta pauza strategiczna, nazwijmy to w ten sposób, w kontekście zawieszenia broni, które jest od 8 kwietnia, skłania do takich pytań. Ja wielokrotnie mówiłem, jaki jest interes Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim odrzucam oczywiście propagandę, tam nieproliferacji broni, masowego rażenia i tak dalej, i tak dalej. Kluczowa kwestia, bezpieczeństwo państwa Izrael. To jest najważniejszy cel dzisiaj administracji Donalda Trumpa. To jest bezpieczeństwo państwa Izrael, nie bezpieczeństwo państw Zatoki Perskiej. Bo przecież wszyscy wiedzieli, łącznie z generałem Danem Kainem, że agresja na Iran spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Bahrajnu, Omanu, Jordanii itd., itd. W związku z tym, po pierwsze, koncepcja Wielkiego Izraela, bezpieczeństwo państwa Izrael. Po drugie, osłabienie Chin. To jest proxy war, to jest wojna zastępcza, to jest uderzenie w interesy gospodarcze Chin. To się wszystko komponuje także z trzecim celem i ten cel już jest taki globalny, no właśnie geopolityczny, to jest kontrola szlaków morskich, szlaków handlowych, w tym szlaków energetycznych. To jest kontrola tego, co Amerykanie w swojej geostrategii określają mianem choke points, no, czyli wąskie gardła strategiczne, przewężenia morskie, przewężenia lądowe. W tym przypadku najważniejsze są przewężenia morskie, takie jak Kanał Panamski, takie jak przejście północno-zachodnie, takie jak oczywiście Kanał Suezki, Cieśnina Babel Mandab, Cieśnina Ormus, Cieśnina Malakka, Cieśniny Indonezyjskie, no, możemy wymieniać. Z punktu widzenia mocarstw morskich, tak jak dla Wielkiej Brytanii bardzo istotna była kontrola Gibraltaru, Cieśniny Gibraltarskiej, prawda, bo to jest kwestia regulowania tej żeglugi z Atlantyku na Morze Śródziemne. Tak kluczowe było dla Imperium Rosyjskiego próba kontroli nad cieśninami Bosfor i Dardanele, stąd niezliczone wręcz konflikty turecko-rosyjskie na przestrzeni. No to są niezwykle istotne kwestie strategiczne, ale tak jak powiedziałem, w trzech takich głównych celach moglibyśmy zamknąć ten interes Stanów Zjednoczonych, ale motywację obecnej ekipy, która rządzi Białym Domem, czyli 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, koncepcja Wielkiego Izraela i bezpieczeństwo Izraela, rozumiane bardzo subiektywnie przez Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa. Po drugie, kwestia uderzenia w interesy Chin. To wszystko się komponuje, bo tak jak powiedziałem, to jest proxy war, podobnie jak uderzenie przecież na Wenezuelę 3 stycznia, agresja, bombardowanie, porwanie prezydenta Nicolasa Maduro, czy nawet to grudniowe z ubiegłego roku bombardowanie Nigerii, to jest nic innego jak uderzenie w interesy gospodarcze Chińskiej Republiki Ludowej. Amerykanie, Donald Trump uderza po prostu w partnerów energetycznych państwa środka. I to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Oj, użytkownik, jeszcze raz ten sam użytkownik, Max Staff. Ciekawe pytanie, jaki jest charakter stosunków Rosji i Izraela? Pola współpracy i rywalizacji. No nie wiem, czy mamy tyle czasu, już prawie 1,5 godziny dzisiaj programu, ale obiecałem Państwu, że dzisiaj będę dłużej na antenie, więc postaram się na większą liczbę, nie obiecuję, że na wszystkie, ale postaram się, że na większą liczbę niż zwykle pytań odpowiem. Po pierwsze, brak sojuszu formalnego między Federacją Rosyjską a państwem Izrael. Natomiast ja bym to nazwał, jakbym miał określić tak lapidarnie relacje Rosji i Izraela, jako punktowa kooperacja. Tak bym to ujął. To znaczy obie strony unikają bezpośredniej konfrontacji, jest w zalążku istnienia Federacji Rosyjskiej było przecież przerzucenie radzieckich Żydów do państwa Izrael. Ta słynna operacja Most. Spora część, zresztą kilkaset tysięcy prawdopodobnie według różnych szacunków Żydów, czy osób pochodzenia żydowskiego będących obywatelami Związku Radzieckiego już po dezintegracji tegoż państwa została właśnie ewakuowana, czy też no po prostu przewieziona środkami linii lotniczych, także przez Polskę, przez Okęcie do państwa Izrael. Natomiast faktem jest, że istnieje szereg, że tak powiem, mechanizmów koordynacji między oboma państwami, aby nie doszło do bezpośredniego starcia. Dobrym przykładem była wojna w Syrii, gdzie Izrael regularnie uderzał przecież w cele powiązane z Iranem w Syrii. Rosja kontrolowała pewne połacie przestrzeni Syrii. Rosja kontrolowała chociażby swoimi zestawami S-400. Natomiast istniał między oboma państwami mechanizm koordynacji. To wynika z tego, że rosyjskie służby specjalne, zarówno SWR, jak i GU, dawna GRU, ściśle współpracują z izraelskimi służbami, takimi jak Amman czy Mossad. No jest tajemnica Poliszynela, że obie służby mają dobre relacje, są utrzymywane stałe kontakty na wysokim szczeblu. Benjamin Netanyahu co najmniej kilkanaście wizyt było Benjamina Netanyahu w Rosji, bardzo dobre personalne relacje między Władimirem Putinem a wspomnianym przeze mnie premierem Izraela. Izrael bardzo, bardzo długo prowadził bardzo ostrożną politykę wobec Rosji. To się nieco zmieniło w kontekście wojny na Ukrainie, ale ta pomoc Izraela dla Ukrainy nie jest jakaś olbrzymia. Rosja, kiedy krytykuje państwo Izrael, czasami gra tą kartą palestyńską, ale jak państwo widzicie, to jest gra dyplomatyczna. To nie jest na zasadzie takiej, że Rosja grozi interwencją militarną w obronie narodu palestyńskiego. Przecież w Rosji wszyscy wiedzą, co się dzieje w Gazie, co się dzieje na południu Libanu. W związku z tym, tak jak powiedziałem, jest to logika geopolityczna. Obie strony potrzebują siebie operacyjnie, tak bym to w żargonie geopolitycznym powiedział. Interesy na poziomie strategicznym często są sprzeczne, natomiast prawda jest taka, że mimo tego ochłodzenia po 2022 roku, bo Rosja zbliżyła się do Iranu, bo Iran stał się członkiem grupy BRICS Plus i tak dalej, Rosja nieco ostrzej zaczęła krytykować Izrael, natomiast prawda jest taka, że Izrael cały czas unika zerwania relacji z Rosją. Zresztą Izrael zdaje sobie sprawę, że to rosyjska pomoc także w Syrii w razie czego będzie bardzo, bardzo potrzebna. W związku z tym to jest taka logika balansowania, a ocieplenie relacji amerykańsko-rosyjskich również przełożyło się na ocieplenie relacji izraelsko-rosyjskich. Jeszcze jest ostatnia kwestia, to jest diaspora żydowska w Rosji, bardzo silna i bardzo wpływowa. To też trzeba powiedzieć, sektor bankowości, sektor finansów, ci przedstawiciele diaspory żydowskiej mają bardzo dobre relacje z Władimirem Putinem. Kiedyś państwo pytaliście o Chabad Lubawicz, jak się ma w Rosji. Ma się bardzo dobrze i zresztą członkowie tej organizacji również palili świece chanukowe w asyście, czy w towarzystwie prezydenta Federacji Rosyjskiej. Dobrze, idziemy dalej z państwa pytaniami. Jest ich bardzo dużo. I tutaj Dawid Staniek. Szanowny panie doktorze, czy spodziewa się pan podjęcia przez państwo polskie jakichkolwiek działań w przypadku niedoboru paliw w kraju? Działań faktycznych, niepozorowanych. Dziękuję. No myślę, że tak, to już wielokrotnie była mowa o tych interkonektorach, które są, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów. To nie jest tak, że Polska jest samotną wyspą. Polska nie jest wyspą. Polska ma tak zwane interkonektory, połączenia rurociągowe, czy to z Niemcami, czy z Czechami. No, oczywiście z Ukrainą mamy, ale wiadomo, jak to wygląda i w którą stronę surowiec płynie. Natomiast Polska nie jest samotną wyspą i niewątpliwie tego typu działania będą podjęte. Pytanie, na jakich zasadach finansowych, będą miały wyglądać rozliczenia, bo tutaj rozumiem, że w kontekście niedoborów ropy naftowej i gazu pan Dawid pyta, ale to też trzeba jasno powiedzieć, że mogą przecież wystąpić blackouty, może wystąpić jakaś forma paraliżu takiej czy innej elektrowni. No nie chcę tutaj przesadnie straszyć, ale takie rzeczy się po prostu zdarzają i to nie musi być wynik wojny od razu. Polska ma połączenia energetyczne z Niemcami i tutaj niewątpliwie Niemcy byłyby wygranym takiej sytuacji, gdyby w Polsce były niedobory. To jest kwestia trzymania w szachu państwa polskiego, no i oczywiście także sprzedaży takich surowców energetycznych. Tutaj pyta... Było pytanie o ISIS w Iraku. Uciekł mi użytkownik, który zadał to pytanie, ale było pytanie o to, jak w ogóle wygląda sytuacja ISIS, jak wygląda to wszystko. W związku z tym, no, pamiętamy o tej klęsce terytorialnej. To był rok 2017, upadek upadek Mosulu, czyli utrata Mosulu przez tak zwane państwo islamskie, upadek całego tak zwanego kalifatu w Iraku, zostały rozbite struktury ISIS przez armię iracką, przez milicje szyickie, co warto podkreślić, bo w oczywisty sposób one mają kontakty z Iranem i są wspierane przez Iran. Oczywiście brali w tym udział Kurdowie, wspierani przez Stany Zjednoczone, wtedy jeszcze wspierani przez Stany Zjednoczone, ale jakby no, całkowicie te grupki nie przestały istnieć. To znaczy one są, to są rozproszone grupy, cały czas zdarzają się różnego rodzaju zasadzki, zamachy bombowe, ataki na słabe cele, jakieś słabo obronione posterunki policji, na jakieś lokalne administracje. No krótko mówiąc, ISIS powrócił do modelu podziemnego. Szacuje się, że dzisiaj ISIS działa na północy i zachodzie Iraku, w takich prowincjach chociażby jak Kirkuk czy Anbar. Tam są, ale na trudnych terenach, w górach, na pustyniach, na obszarach spornych między władzami w Bagdadzie a obszarami zamieszkanymi przez Kurdów, również grupki z podziemia ISIS też przetrwały. Dlaczego w ogóle przetrwało ISIS jako rozproszone struktury? To też jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, słabość państwa irackiego, mimo tego, że Amerykanie starali się gdzieś tam jakoś stworzyć tę administrację, no to wiemy doskonale, jakie są skutki tej agresji z 2003 roku. Korupcja we władzach w Bagdadzie, liczne podziały etniczne, podziały religijne, konflikty religijne o charakterze religijnym, napięcia między sunnitami a szyitami, cały czas spór między władzami w Bagdadzie a Kurdami. No i obszary słabo kontrolowane przez wojsko, to też trzeba jasno powiedzieć, dlatego to znaczenie dzisiaj ISIS jest marginalne, ale podkreślam, że ono cały czas funkcjonuje. Dziękuję użytkowniczce Renata Cygan za wsparcie i odpowiadam na pytanie, czy upadek OPEC po wyjściu Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie łupem USA? No to jest ciekawe pytanie, dlatego że o kontrolę nad OPEC-iem toczy się spór geopolityczny. Na razie nie ma czegoś takiego jak upadek OPEC i na razie nie ma czegoś takiego jak wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rozumiem, że to jest scenariusz, że to jest taka hipoteza, którą poddajemy sobie pod dyskusję. No i zróbmy takie ćwiczenie intelektualne. Nawet gdyby doszło do osłabienia tego kartelu, to moim zdaniem, w moim głębokim przekonaniu, Stany Zjednoczone skorzystałyby tylko częściowo, to znaczy nie przejęłyby całego łupu, tak bym to określił, w prostym sensie. Ale tak jak mówię, po pierwsze, OPEC pozostaje, faktycznie to jest OPEC plus Federacja Rosyjska, nadal ten kartel kontroluje podaż i wpływa na ceny ropy naftowej na rynkach. Owszem, jeżeli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, tam spory dotyczą limitów produkcji. To głównie to władze w Abu Zabi to podkreślały zawsze te kwestie. Był ten punkt sporny, jeżeli chodzi o limity produkcji. Natomiast gdyby hipotetycznie założyć, że Emiraty wychodzą, no to na pewno pojawiłaby się większa konkurencja produkcyjna, mniej dyscypliny kwot produkcji, potencjalnie niższe ceny, ale to w krótkim okresie moim zdaniem. Na pewno większa zmienność rynku, gdyby w ogóle OPEC upadł, no to ten brak koordynatora ewidentnie by został odczuty. Jeżeli chodzi o przejęcie przez USA, czy tą wygraną USA, no na pewno w pewnym sensie wzrosłaby presja na produkcję u konkurentów, czyli tych producentów konkurencyjnych, przede wszystkim na Rosję. Dla Stanów Zjednoczonych byłaby to na pewno jakaś łatwiejsza polityka antyinflacyjna, zwalczania inflacji. Pewnie przez jakiś czas konsumenci i gospodarka skorzystaliby z tych niższych cen energii, no ale, ale jest zawsze coś za coś. To nie jest tak, że to jest bez żadnego wpływu. Po pierwsze, cały ten sektor, nazwijmy go shale oil, potrzebuje wyższych cen. Chaos cenowy oznaczałby niepewność inwestycyjną, a to jest bardzo ważne dla państw Zatoki regionu, dla regionu Zatoki Perskiej. Ta utrata takiego stabilizatora w postaci OPEC-u w dłuższej perspektywie moim zdaniem doprowadziłaby do większych wahań a większe wahania na rynku energii, na rynku węglowodorów, no, szkodzą wszystkim. Do tego chyba nie ma żadnej wątpliwości, że te wahania, że widzieliśmy te ostatnie wahania, one szkodzą wszystkim w dłuższej perspektywie. W szerszym kontekście jeszcze geopolitycznym, no, trzeba powiedzieć, że Stany Zjednoczone przecież nie kontrolują globalnego rynku. To jest cały czas system wielobiegunowy, jeżeli chodzi o rynek energii, prawda? Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, państwa Zatoki i tak dalej. Dlatego osłabienie OPEC wcale nie oznacza automatycznej dominacji Stanów Zjednoczonych. To tak, że tak powiem skrótowo, natomiast tak jak mówię, na razie nic nie wskazuje na to, żeby Emiraty miały z tego występować. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Domowicz Robert pyta, czy aby ta wojna Izraela z Iranem nie jest odwracaniem uwagi od budowy Wielkiego Izraela. Pozdrawiam, również pozdrawiam. Myślę, że ona się komponuje, że ona się wpasowuje. Jest kompatybilna z koncepcją budowy Wielkiego Izraela. Mike Huckabee, ambasador amerykański w Jerozolimie, co warte podkreślenia, przecież powiedział wprost, terytorium od Nilu właśnie na zachodzie, aż do Eufratu na wschodzie, to jest terytorium, które się przynależy, jego zdaniem, narodowi wybranemu. Takie słowa padły, one wywołały burzę w mediach, ale poza burzą, która stała się burzą w szklance wody, nic się nie stało. A widzimy te konsekwentne działania, tworzenie głębi strategicznej. Ja od samego początku Państwu mówiłem, nawet jeszcze przed 13 czerwca 2025 roku mówiłem Państwu, że Izrael nie ma głębi strategicznej i że kurczowo trzyma się tej koncepcji zapewnienia sobie głębi strategicznej. Stąd pojawiały się te koncepcje stworzenia strefy buforowej w Syrii, prawda, w Libanie. Stąd właśnie teraz ta cała polityka i ten eksodus Libańczyków, no grubo ponad milion, niektórzy mówią nawet już 1,5 miliona Libańczyków w kraju mającym nieco poniżej 6 milionów mieszkańców, tak? Mówimy o południowym Libanie, na południe od rzeki Litani. A to jest właśnie kwestia tej polityki strefy buforowej, czy stref buforowych. Izrael tego nie ma. Izrael to jest państwo o wielkości porównywalnej do powierzchni województwa zachodniopomorskiego, czy województwa podlaskiego. 20 parę tysięcy kilometrów kwadratowych. To naprawdę w kontekście tych wszystkich strategii, które były prezentowane, to ta strategia Benjamina Netanyahu jest najbardziej agresywna i ona właśnie, tak jak powiedziałem, wpasowuje się w koncepcję Wielkiego Izraela. Open Art Gallery. Pytanie, jeśli droga arktyczna z Rosji do Chin oraz Bałtyk są coraz ważniejsze, a porty arktyczne Rosji są w zasięgu dronów z Finlandii i Estonii, to czy starcie Rosja-NATO jest nieuchronne wkrótce? Nie jestem zwolennikiem determinizmu ani historycznego, ani geograficznego i nie uważam, że jakikolwiek konflikt z góry jest przesądzony, nawet jeżeli do niego dojdzie. No bo zawsze można uniknąć moim zdaniem konfliktu, to jest tylko pytanie o rachunek zysków i strat i o pytanie o pewne założenia, które stoją przy tym. Tak jak powiedziałem, w mojej ocenie to, co zrobiła Rosja w lutym 2022 roku, to był błąd strategiczny. Natomiast taki był rachunek zysków i strat, który gdzieś zapadł na Kremlu wtedy. O wielu kwestiach nie wiemy. Wiemy oczywiście o tych bazach CIA i MI6, wiemy o działaniach hybrydowych przeciwko Rosji, o próbie, prawda, różnych kolorowych rewolucji i tak dalej. Natomiast i tak to jest tylko takie spojrzenie mozaikowe. Widzimy tylko część tej mozaiki. Natomiast uważam, że starcie NATO-Rosja nie jest nieuchronne. Co nie znaczy, że go nie będzie. Ryzyko rośnie. Póki co działa dosyć silny mechanizm odstraszania, natomiast istnieje coś takiego, no jak wojna poniżej progu konwencjonalnej, istnieje coś takiego jak konflikt poniżej progu konwencjonalnej wojny. To jest możliwe. Tutaj użytkownik poruszył temat północnej drogi morskiej, czyli to przejście, tutaj gra ogromną rolę przejście północno-wschodnie, które wjedzie przez cieśninę Beringa, prawda, i dalej cała północna droga morska, w ogóle ona prowadzi od wschodnich wybrzeży Chin, od tamtejszych portów, przez cieśninę Beringa później północnymi wybrzeżami Federacji Rosyjskiej, aż do chociażby takiego portu jak Ustługa, no ale także dalej do portu w Rotterdamie. Są odnogi północnej drogi morskiej, czy też tych połączeń wykorzystujących zdolności arktyczne Federacji Rosyjskiej, tutaj jeżeli chodzi o spławne rzeki Syberii, no ale tu nie będziemy wchodzić w te szczegóły. Faktem jest, że po przystąpieniu do NATO Szwecji i Finlandii, czyli mówimy o latach 23-24, ostatnia przystąpiła Szwecja, no NATO jest bliżej granic Rosji, czyli jest naruszone coś, co było takim, powiedzmy, rdzeniem układu NATO-Rosja z 1997 roku. Pamiętamy tę konferencję w Paryżu, to było niezwykle istotne, wykuło tak naprawdę te ramy, powiedziałbym, pokojowe w Europie praktycznie do 2014 roku. Przełomem był rok 2008, szczyt NATO w Bukareszcie i jawna zapowiedź, że Gruzja i Ukraina przystąpią do NATO. No i to był punkt zwrotny. Zdaniem bardzo wielu realistów, czy to mówimy o tak zwanym realizmie neoklasycznym, czy realizmie strukturalnym, no nie chcę wchodzić tutaj w takie dywagacje akademickie, bez względu na to, z czym mamy tutaj do czynienia. Prawdą jest także, jest to, że rok 2008 jest takim przełomem. Natomiast jest cały czas odstraszanie nuklearne. Jest też asymetria kosztów, bardzo duża, jeżeli chodzi o takie ewentualną konfrontację. Natomiast no myślę, że Rosja ewidentnie preferuje działania poniżej progu, jeżeli chodzi o kierunek natowski, czyli działania w cyberprzestrzeni, sabotaż, presja energetyczna, incydenty morskie, powietrzne. Szeroko pojęta wojna, także wojna, że tak powiem, w noosferze, tak? Ewentualnie wojna zastępcza, proxy war w tym kontekście. Dlatego moim zdaniem realnym scenariuszem są incydenty, jest eskalacja punktowa, być może także w krajach bałtyckich taka eskalacja punktowa jest możliwa. No, zadajmy sobie pytanie, co by było, gdyby żołnierze rosyjscy weszli do Narwy, żołnierze rosyjscy na przykład bez oznaczeń. Bez flag, bez żadnych insygniów, bez oznak rozpoznawczych jednostek. Typowe zielone ludziki, kasus lutego 2014 roku. Jak by zareagowało na to, na pojawienie się ludzików w Narwie, gdzie większość ludności jest rosyjskojęzyczna? To jest fundamentalne dzisiaj pytanie. Nie mówimy o żadnej konfrontacji atomowej między NATO a Rosją w kontekście Arktyki, w kontekście jakiegoś tam potencjalnego dronowego uderzenia w Murmańsk czy Archangelsk, ale mówimy o tych działaniach poniżej progu. Zatem uważam, że taka wojna ograniczona jest oczywiście możliwa. Możliwe są incydenty, możliwa jest eskalacja punktowa dotycząca infrastruktury lądowej, morskiej, podmorskiej, kable energetyczne, telekomunikacyjne, na pewno dalsza militaryzacja Arktyki. Patrząc na trendy, które są, ewidentnie ta militaryzacja północy Europy i Arktyki, moim zdaniem, będziemy świadkiem tego. Idziemy dalej, szanowni państwo. Wojciech Zymbi pyta o kwestii, no właśnie, przyjęcia bądź odrzucenia ambasadora Rosji w naszym kraju, o to, jaki jest dopuszczalny termin, bo sprawa jest poważna. Pozdrawiam. Postaram się ten temat poruszyć już po majówce. Już po majówce będzie pewnie więcej informacji dostępnych, także myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia więcej informacji Państwu przekażę w temacie nowego ambasadora Rosji w Polsce. Dobrze, idziemy dalej. Dużo dzisiaj pytań, ale to mnie cieszy. Dobrze, idziemy. RTIC NL2ZQ, może to już było omawiane, ale czy C19 było ćwiczeniami w razie W? I to jest ciekawe pytanie, ponieważ pod pretekstem zwalczania tej właśnie choroby Chińczycy na przykład rozwinęli cały system szpitali polowych, ale to przeolbrzymich. To w ogóle obiegło światowe media, było to, że tak powiem, eksponowane, jak Chińczycy to ćwiczą i rzut oka wystarczył na to, aby zobaczyć, że tak naprawdę to nie chodzi tylko i wyłącznie o C-19, ale to jest ćwiczenie podwójnego zastosowania. Jak to mówią Amerykanie, dual use. Podwójne zastosowanie. I ewidentnie było to widoczne po działaniach chińskich, ale nie tylko chińskich. Nie tylko chińskich, to była kwestia mobilizacji systemu ochrony zdrowia, to była kwestia ograniczenia swobody przemieszczania się pod takim czy innym pretekstem, prawda? Moim zdaniem ten czynnik podwójnego zastosowania był jak najbardziej, że tak powiem, widoczny. Commander of Poland. Dlaczego Izrael oddał Półwysep Synaj Egiptowi po wojnie sześciodniowej? No, to jest temat, po pierwsze to tak, Izrael nie oddał Synaju od razu po wojnie sześciodniowej, mówimy o roku 1967, tylko dopiero w wyniku traktatu pokojowego z Egiptem w 1979 roku. To żeby była pełna jasność. To nie jest tak, że od razu po wojnie sześciodniowej w 67 Izrael oddał Synaj. Nie. To trzeba było poczekać kilkanaście lat. Dopiero, tak jak powiedziałem, ten traktat pokojowy z Egiptem z 79 roku był przejawem, jak to pisały media izraelskie, tak zwanej świadomej decyzji strategicznej. Mówiło się wtedy o takiej zasadzie, która przeszła już do historii, ona się stała bardzo popularna. Ziemia za pokój. Ziemia za pokój. W ogóle co się stało w 67? No, Izrael zajął Półwysep Synaj, traktując to jako co? Jako głębię bezpieczeństwa, jako bufor bezpieczeństwa wobec Egiptu. To wszystko wynika z tego, o czym już dzisiaj powiedziałem Państwu, że Izrael jako małe terytorialnie państwo, no obecnie to jest około 9,5 miliona mieszkańców, więc też nie jakoś dużo, nie ma tej głębi strategicznej i szuka... Generałowie izraelscy szukają buforów bezpieczeństwa. Stąd właśnie w 67 Izrael zajął ten Półwysep Synaj, który dawał głębię strategiczną, dawał kontrolę nad w ogóle podejściem do Izraela z zachodu. Natomiast pytanie, dlaczego oddał? Bo to jest istota tutaj tego, co użytkownik zadał, tego pytania. Po pierwsze, pokój z najważniejszym przeciwnikiem. To Egipt był najsilniejszym państwem arabskim. Ten pokój, traktat pokojowy Sadat-Begin 79 roku wyeliminował dla państwa Izrael najważniejsze zagrożenie konwencjonalne. Po drugie, Półwysep Synaj został zdemilitaryzowany. Tam były wprowadzone strefy ograniczonej obecności wojsk i tak dalej, niezwykle ważne dla systemu wczesnego ostrzegania państwa Izrael. Dodatkowo ten traktat 79 wprowadził obecność międzynarodowych obserwatorów. Ważne jest to, że Izrael, czyniąc takie ustępstwo, zyskał dodatkowe gwarancje od Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone stały się gwarantem pokoju egipsko-izraelskiego. I to się przełożyło też na współpracę amerykańsko-izraelską, to znaczy Izrael zaczął otrzymywać większe wsparcie militarne. No i to jest taki przykład, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, dlatego że jak rozmawiamy o geopolityce, rozmawiamy o strategii, to ten przykład z 79 roku jest przykładem, że trwały pokój często jest ważniejszy niż terytorium. A utrzymywanie Półwyspu Synaj przez Izrael oznaczałby stałe ryzyko wojny. Zatem to była taka kalkulacja z cyklu ryzyko geopolityczne, co nam się bardziej opłaca. I tak, no oczywiście można powiedzieć, że Izrael stracił terytorium, stracił część zasobów, no bo tam są zasoby ropy naftowej też na Synaju, no ale z drugiej strony spójrzcie Państwo, że od 73 roku do dzisiaj nie było wojny między Egiptem a Izraelem. Został przesunięty ciężar zagrożeń zupełnie na inne terytorium. Nastąpiła stabilizacja strategiczna. I to jest klasyczny przykład realizmu, że państwa nie walczą o ziemię, o terytorium dla samego terytorium, o ziemię dla samej ziemi, tylko o bezpieczeństwo. Często bardzo subiektywnie rozumiane, jako właśnie taki bufor bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że tutaj pomogłem zrozumieć temat Półwyspu Synaj. Kamil Jakubek, czy pana zdaniem możliwe jest odzyskanie przez Polskę pełnej niepodległości i sprawczości we własnym kraju? Mając na uwadze, że na wszystkich są haki, co należałoby zrobić, aby ich rozliczyć? No, pamiętajmy, że haki są też na wielu polityków niemieckich. Amerykańskie służby specjalne, izraelskie służby specjalne mają mnóstwo haków na niemieckich polityków, na wielu polityków mają i rosyjskie służby haki, ale Niemcy mają myśl technologiczną, mają potężną gospodarkę i to jest ich siła i dlatego dzisiaj powinniśmy przede wszystkim stawiać na budowę w Polsce hubu gospodarczego. Nie możemy się zamykać. To, że Polska podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi o współpracy technologicznej, to można wykorzystać dla dobra Polski. Nie trzeba zrywać relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No to też nie brnijmy w takie rzeczy. Wiemy, że ta zależność Polski od USA jest zbyt daleko idąca. Delikatnie mówiąc, najdelikatniej, wielokrotnie przecież Państwu mówiłem o kulisach roku 2002, o jednostce 2669, o tej izbie tortur, która została stworzona w ośrodku kształcenia kadr wywiadu i tak dalej, no to poszło zbyt daleko. Ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi przerodziła się po prostu w uzależnienie senior-wasal. I to jest złe. Natomiast sama współpraca gospodarcza, technologiczna ze Stanami Zjednoczonymi, z Niemcami, czy też z Chinami, z Rosją, z Turcją, nie jest niczym złym. Tutaj Polska powinna się dywersyfikować. Idziemy dalej z pytaniami. Dobrze. Tu widzę, że jest dużo komentarzy Państwa, ale postaram się wyłowić te pytania. Jeszcze podglądam na wiadomości prywatne tutaj na mailu i na Messengerze, które Państwo zadawaliście, ale widzę, że już na część pytań odpowiedziałem. Dobrze. I Commander of Poland pyta, kto pana zdaniem ma najbardziej decydującą władzę w Wielkiej Brytanii? No, to ciekawe pytanie. Oczywiście nie chcę tutaj brnąć w jakieś ogólniki typu premier, izba gmin, prawda, partia rządząca, monarcha, pałac Buckingham w tym przypadku, aparat państwowy Whitehall i tak dalej. Bo to nie mówimy tutaj o zajęciach z WOS-u w liceum, na pewno City, londyńskie City, na pewno wielkie rodziny finansowe, rodziny bankierskie, takie jak Rothschildowie, mają ogromną i często niepisaną władzę, kapitał ponadnarodowy, to, że dzisiaj londyńskie City wprost, powiedziałbym, promuje technokrację, bo Wielka Brytania jest taką, można powiedzieć, takim poligonem doświadczalnym, zwłaszcza Londyn jest takim poligonem doświadczalnym dla takiej pełnej kontroli ludzi przez inżynierię mediów społecznościowych, tę inżynierię emocji, którą wyzwalają media społecznościowe. To jest temat na szerszy, że tak powiem, program, jak to wszystko wygląda, jak jest wykorzystywane. To swego czasu profesor Michał Kosiński ciekawie to opisywał. Zresztą polecam Państwu, są na TEDxie chociażby i na innych wystąpieniach publicznych profesora Kosińskiego wystąpienia. Na YouTubie możecie Państwo wypisać, można także w popularnej wyszukiwarce sobie wpisać Michał Kosiński. To jest psycholog, polski psycholog, który pracuje teraz w Stanach Zjednoczonych. O nim się zaczęło szeroko mówić w kontekście afery Cambridge Analytica. Tam chodziło o tak zwane mikrotargetowanie behawioralne. Chodzi o wykorzystanie mediów społecznościowych do profilowania psychologicznego. No właśnie, profesor Kosiński Kaczyński był jednym ze tych współautorów takiej koncepcji mikrotargetowania behawioralnego, czyli takiego dopasowywania przekazu reklamowego do konkretnego odbiorcy, nie do takiego jakiegoś, powiedzmy, szerokiego przedziału typu tam mężczyzna między 24 a 45 roku życia, który mieszka w mieście o liczbie ludności między 100 a 500 tysięcy, tylko do konkretnego Kowalskiego, Smitha, który mieszka tu w konkretnym miejscu X, interesuje się konkretnie na przykład wędkarstwem i ma takie, a takie poglądy polityczne. I do tego człowieka, konkretnie do Jana Kowalskiego, Johna Smitha, jest kierowany jakiś przekaz reklamowy, no ale też na przykład przekaz polityczny. No i stąd ta cała afera Cambridge Analytica, próba oddziaływania za pomocą właśnie tej metody, przy pomocy mediów społecznościowych w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ale to oczywiście jest wierzchołek góry lodowej. Zresztą polecam Państwu te wypowiedzi profesora Kosińskiego. Są ciekawe, bo one pokazują, jak media społecznościowe za pomocą różnych interakcji zbierają informacje i profilują psychologicznie użytkowników. Profilują. Tam padały konkretne nawet dane. Tutaj profesor Michał Kosiński mówił o tym, że określona ilość lajków czy jakichś udostępnień na Facebooku pozwala właśnie profilować psychologicznie, tworzyć taki mikroportret psychologiczny. To jest bardzo, bardzo ciekawe pod tym kątem. Komanderow Poland jeszcze dopytuje, czy reżim brytyjski jest suwerenny, czy zależny od państwa lub organizacji z zewnątrz. Oczywiście, że jest zależny. Nie ma czegoś takiego jak to, że dzisiaj w pełni Wielka Brytania jest niezależna od takich koncernów jak BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, że jest niezależna od, nazwijmy to, domu Rockefellerów, czy że Rothschildowie działają tylko i wyłącznie w interesie Pałacu Buckingham. No, bądźmy poważni. Ertik NL2ZQ jeszcze pyta, kto stoi za sprowadzaniem imigrantów do Europy. To jest bomba z opóźnionym zapłonem. No, ja się zgadzam, że to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Ja przypominam sobie i Państwo, myślę, że doskonale pamiętacie, jako widzowie, słuchacze podcastu geopolitycznego, słowa Angeli Merkel. Tak, że damy radę, że damy sobie radę. Znaczy, że obywatele będą cierpieć tyle, ile muszą, patrząc na liczbę przestępstw różnego typu. Nie będę tutaj wymieniał dokładnie, bo algorytmy YouTube'a zaraz znowu shadowbanują ten kanał. Natomiast faktem jest, że jest to także skutek procesów geopolitycznych, bo przecież destabilizacja obszaru MENA, czyli obszaru Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, wywołana działaniami amerykańskimi, tak zwana arabska wiosna. Pamiętamy wszyscy, jak to wyglądało chociażby w latach 2011-2012, wywołała potężne fale migracyjne. Wojna w Syrii, też potężne, milionowe fale migracyjne do Europy. Syria, Afganistan, ale także Sahel oczywiście, część Afryki Subsaharyjskiej, tam destabilizacje też właśnie były. I cała ta polityka zapoczątkowana przez Angelę Merkel, a Niemcy jako pewien silnik napędowy gospodarczy Europy, doprowadziła, że tak jest. A oczywiście jest wiele sił na świecie, które chcą osłabienia Europy, chcą osłabienia cywilizacji europejskiej, państwa europejskie na własne życzenie osłabiają swoją suwerenność cywilizacyjną, swoją suwerenność kulturową, widać to, podcinają gałęzie, na którym wszyscy siedzimy. Polityka multikulti nigdzie się nie sprawdziła w Europie. Spójrzmy na Szwecję. Szwecja jeszcze 20-30 lat temu była przedstawiana jako wzór. Państwa skandynawskie, prawda, tutaj o pedagogika państw skandynawskich, model życia i wiele, wiele innych. Dzisiaj myślę, że mało kto chciałby się zamienić na miejsce, prawda, ze Szwedami, którzy mieszkają w tak zwanych dzielnicach niebezpiecznych, czy w tak zwanych no-go zonach, chociażby w samym Sztokholmie. Dobrze, jeszcze chwilka, jeszcze teraz nieco wcześniejszych informacji, bo widzę, że mi tutaj część uciekło. Już. Jeszcze sobie przejrzę czat. Czy czegoś nie pominąłem? Jeżeli pominąłem czyjeś pytanie, to bardzo proszę je teraz zadać. Będzie mi łatwiej wyłowić. Uniezależniony pyta, czy w kontekście ostatnich doniesień od Donalda Tuska na temat potencjalnego konfliktu z Rosją na przestrzeni miesięcy są jakieś ku temu realne przesłanki. Przesłanek jest wiele. To jest kwestia i ostatnich takich gorączkowych zabiegów nad stworzeniem protezy obrony cywilnej. Chodzi o wdrażanie tej ustawy o ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej. Jest to robione wszystko absolutnie na kolanie. To jest kwestia krajowego planu ewakuacji. To jest kwestia dostarczania do szkół w trybie ekspresowym 100 tysięcy zestawów do zdalnej nauki. To jest kwestia ćwiczeń, które są robione w całym kraju. To jest także kwestia powołania w błyskawicznym tempie Legionu Medycznego. To jest kwestia ćwiczenia medyków, którzy mają być przygotowywani do także mobilności na terenie całej Polski praktycznie. To jest kwestia ćwiczenia ewakuacji na ostatnich ćwiczeniach kraju, o którym powiedziałem. No jest wiele takich przesłanek. Ja nie mówię, że są to twarde dowody, ale przesłanek jest bardzo wiele, a jednym z tych najmocniejszych jest to, że od ubiegłego roku Donald Tusk wyraźnie mówi o kwestii wojny. W zeszłym roku mówił o wojnie w kontekście roku 2027. Pamiętam, że mówiłem o tym Państwu w kontekście spotkania premiera Donalda Tuska z generałem Aleksusem Grynkiewiczem. Zresztą spotkał się także z Donald Tusk z nową szefową MI6. To też bardzo ciekawe i znamienne w tym kontekście. Dobrze, teraz tutaj pytanie. Kamil Jakubek pyta, czy zna pan informacje o zniszczeniu Uniwersytetu Libańskiego? Co pan o tym sądzi? Jak pan uważa, co się musi stać, aby libańska armia zaczęła w końcu się bronić? Znaczy, tutaj jest problem z wiarygodnymi informacjami. Brak jest na razie takich potwierdzonych danych, że jedyny publiczny ten uniwersytet w Libanie został całkowicie zniszczony. Są doniesienia o uszkodzeniu obiektów cywilnych, bardzo wielu. Mówimy oczywiście o obiektach edukacyjnych, szeroko rozumianych. Natomiast to, że został całkowicie zniszczony, to jak mówię, w tym momencie ja takich potwierdzonych informacji nie mam. Traktuję bardzo ostrożnie te informacje, które docierają do nas z Libanu. Opieram się na źródłach takich jak ONZ na przykład, czy uznane agencje, prawda, w tym zakresie, bo jest bardzo dużo dezinformacji. Pyta pan, dlaczego armia libańska nie reaguje twardo. Po pierwsze, to jest słabość państwa libańskiego. Pamiętamy ten też wielki wybuch w porcie w Bejrucie parę lat temu. To też pokazuje, jak bardzo niewydolne są struktury administracyjne państwa libańskiego. To potężny kryzys gospodarczy, to jest chroniczne niedoinwestowanie, to jest odpływ kadr, to jest emigracja ludzi, to jest taki dualizm władzy, który też istnieje. Wiemy, że Hezbollah jest realnie silniejszy niż państwo, to trzeba to jasno powiedzieć. Istnieje przede wszystkim ryzyko wojny totalnej. I ryzyko wojny totalnej z Izraelem. Jeżeli ktoś liczy, że najbardziej moralna armia świata oszczędziłaby cywilów w Bejrucie, no to moim zdaniem jest naiwny. Elity w Bejrucie doskonale zdają sobie sprawę, że ryzyko wojny totalnej z Izraelem jest bardzo wysokie, a tacy ludzie jak Itamar Ben-Gwir tylko czekają na iskrę, która będzie rzucona, na pretekst, który będzie dany. I trzeba jasno powiedzieć, że państwo libańskie jest po prostu bardzo mocno zależne od pomocy z zagranicy, też od pomocy ze Stanów Zjednoczonych, też trzeba o tym powiedzieć. I stąd jest duża presja na taką powściągliwość do tych działań. Dobrze, szanowni państwo, minęły 2 godziny naszego dzisiejszego spotkania, no ale obiecałem państwu dzisiaj dłuższe spotkanie, więc jak najbardziej jest to adekwatne. Dobrze, szanowni państwo, i Ostatnie pytanie. O, Jacek Mrozik pyta, czy pana zdaniem ma rację Larry Johnson, ex-CIA, że Rosja zintensyfikuje działania na Ukrainie w lecie tego roku oraz zajmie Kijów, żeby nikt nie ulokował tam wrogiego rządu. To, że Rosja przygotowuje się do letniej ofensywy, jest faktem. Rosja przygotowuje się, to mogę potwierdzić, to są też dane z mediów rosyjskich, z rosyjskich kręgów eksperckich, tych kanałów także na Telegramie branżowych, które się zajmują tematyką militarną, milblogerów rosyjskich. Tak, Rosja przygotowuje się do letniej ofensywy. Co do Larry'ego Johnsona, jak traktować jego tezy? Ja oczywiście słucham też Larry'ego Johnsona, słucham wielu komentatorów w Stanach Zjednoczonych. Jest rzeczywiście byłym analitykiem CIA, to na przełomie tam lat 80., 90. Jasne jest, że Larry Johnson nie jest dzisiaj oficjalną wykładnią amerykańskiego wywiadu. Jest publicystą, jest blogerem, ma wiele bardzo celnych, że tak powiem, sugestii. On postawił taką hipotezę eskalacyjną. Ona nie jest oparta na jakichś super twardych danych operacyjnych, bo do nich nie ma dostępu. Ma dostęp do tych danych, które my mamy też w domenie publicznej. Natomiast no, faktem jest, że Rosja regularnie próbuje ofensyw letnich i ofensyw lokalnych. Czy dzisiaj celem Rosji będzie zdobycie Kijowa? No, skala operacji, potrzeba byłoby do tego kilkuset tysięcy żołnierzy i naprawdę ogromnego wsparcia i powiedziałbym wręcz przewagi logistycznej. Oczywiście w 22 roku było to inaczej robione, to próba zajęcia z marszu Kijowa to nie był dobry pomysł, to była kwestia błędnych danych wywiadowczych i to był błąd strategiczny, który Rosja podjęła. Natomiast blitzkrieg na Kijów, dzisiaj moim zdaniem Rosja prowadzi wojnę na wyniszczenie. To jest cel Rosji. Rosja prowadzi po pierwsze nie wojnę pełnoskalową, tylko wojnę ograniczoną. Gdyby Rosja chciała zająć Kijów, pierwsze co by zrobiła, to byłyby potężne ataki dekapitacyjne na elity ukraińskie. Na prezydenta, premiera, rząd, na ministrów, na najważniejsze budynki rządowe i tak dalej, centra dowodzenia, siedziby służb specjalnych i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. Nie ma tych potężnych ataków dekapitacyjnych. Rosja prowadzi wojnę na wyniszczenie, na powolne przesuwanie frontu. To jest presja na załamanie zdolności Ukrainy i presja na wykorzystanie także tych okoliczności geopolitycznych, czyli, że tak powiem, życzliwości prezydenta Donalda Trumpa dla Władimira Putina, co widzieliśmy 15 sierpnia ubiegłego roku w Anchorage na Alasce. Szanowni Państwo, ponad 2 godziny dzisiaj spotkania, za które Państwu serdecznie dziękuję. Grubo ponad 2000 osób dzisiaj na żywo. Dziękuję za Państwa udział, za Państwa pytania, za Państwa komentarze. Życzę Państwu udanej i bezpiecznej majówki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.